Pani doktor Aldona Ciborowska, o Pani nam witam serdecznie.
Cześć,
o Pani bardzo dużo ciągle siostra Andrzeja dyrektor.
Ach, bo to jest wielki dobroczyńca siostra Andrzeja, dlatego że ona w pewnym momencie zaufała mi. Jak przyszłam z ulicy, powiedziałam: siostro, wydaje mi się, że to powinno być opublikowane. Siostra Andrzeja wezwała siostrę Jolantę.
A siostra Jolanta to jest też gigant. Wspaniałe
kobiety, można powiedzieć. Wspaniałe,
wojsko. To są tacy...
A poza tym, no, rzeczywiście odważne, no bo...
Może Pani pokazać te książki, co Pani tam, tamte... Tak, tam całe, proszę Państwa, Boże mój, rozmowy niedokończone z ojcem księdzem Guzem o tych sprawach. Ostatnio wydane Obywatel i osoba, Bunt i pojednanie Margaret. To jest krótkie, to jest taki wykład, można powiedzieć, jeden, prawda?
Tak.
Tutaj. 20 lat zdrowia oraz praw seksualnych i reprodukcyjnych w Afryce. Wezwanie dla kościoła w Margaret Peters. Między antykoncepcją a aborcją. Ale tutaj też Margaret Peters też należy do właśnie do tego Stowarzyszenia Dialog Dynamik, prawda?
To znaczy ona jest dyrektorem tego instytutu, natomiast Jacques Swedo to jest osoba, z którą przeprowadziła...
To jest ten Swedo, to jest jeszcze więcej, ale o gender. Światowa norma polityczna i kulturowa. Margaret Peters. Proszę Państwa, raz po raz mówimy o tym gender, w radiu, ale odnoszę wrażenie, że to jeszcze nie dotarło do mas. Nie dotarło do mas. Co to jest, jakie to wielkie niebezpieczeństwo? Był nazizm, był komunizm, a teraz jest genderyzm. I to idzie, to jest coś strasznego. Benedykt XVI mówi, jeżeli to wejdzie, to będzie więcej szkody zrobić narodom, społeczeństwom niż komunizm. To jest coś dramatycznego i w Polsce to idzie. W Polsce to idzie. Nie bądźmy naiwni. Tutaj te obiecanki, cacanki, jak głupiemu radość, jak zobaczę tych wszystkich i premier, i minister, i edukacji. Oni się nie powinni nazywać ministrem, tylko szkodnik. Naprawdę, to jest, proszę, mówię z całą świadomością. Bo oni szkodzą w wychowaniu dzieci i młodzieży. Szkodnicy na wysoką skalę, to jest szatańskie. To, co robią. Polityka globalistów przeciwko rodzinie. Margaret Peters też. To jest księdza Guza chyba.
Nie, to jest
nowa, Margaret Peters.
Tak, to jest taka jej pierwsza publikacja.
Tak, a wstęp jest to księdza
wstęp
Guza.
Wstęp jest księdza Tadeusza, proszę, Guza i globalizacji.
No i ta książka, proszę Państwa, jest niesamowita. Ona jest dość trudna w czytaniu.
Tak.
Ale jest bardzo dobra. Pokazuje, jak ONZ, jak Unia Europejska, jak te pozarządowe różne organizacje działają. Proszę Państwa, w Polsce jest bardzo dużo tych pozarządowych organizacji, które dostają ogromne pieniądze na szerzenie tego zła.
Tak.
Kiedyś mi przysłali z Instytutu Edukacji Narodowej spis. To za głowę się można chwytać. My nie wiemy o tym. To idzie bardzo cicho, a skutecznie. Książka ta jest Globalizacja Zachodniej Rewolucji Kulturowej. Tak, Margaret Peters, Kluczowe pojęcia, mechanizmy działania. Proszę Państwa, nie tylko samemu, jak nie przeczytasz sam, a daj komuś. Ja tych książek rozdałem dość dużo, dzięki siostrze Andrzeji. Lekarze dostawali, nauczyciele. I ci, którzy przeczytali, to się za głowę chwytali. Ba, dawałem niektórym ministrom z rządu PiS-u. To mówię: ojcze, coś niesamowitego. Nie wiedzieliśmy o tym.
Tak,
bo to nam się wydaje, że to są takie zagrywki, nie powiedziałbym jakichś takich nieroztropnych, czy powiedziałbym takich niepoważnych ludzi, jak słyszymy w rządzie, prawda, czy posłowie. Jesteś niepoważni. Nie. To jest bardzo poważne działanie i systematyczne.
I
robią to celowo i wiedzą, co robią. Nie odbierajmy ich jako jakieś, za przeproszeniem, przygłupów.
To znaczy, no, co oni mają zrobić, no, w postaci pewnych osób, które występują i przekraczają granice, to one mają zaistnieć w przestrzeni publicznej. I czasami wystarczy to, że dadzą taki obraz, prawda?
Tak.
Że tak można, tak?
Tak.
Już się tworzy temat.
I to żyje, i media zaraz podchwytują, media te mętnego nurtu, nazywają media mainstreamowe, jakieś to media głównego nurtu. Główny nurt to jest prawda, a to reszta to jest brud, idzie i trzeba to wiedzieć, prawda?
No ja myślę, że jeśli chodzi o te media, które realizują różnego rodzaju telenowele, to ja uważam, że to są tak naprawdę zekranizowane postulaty ideologiczne. Tutaj jest absolutnie świadome działanie.
I ja tak się bardzo cieszę, że pani jest dzisiaj.
Bóg zapłaci, ja też serdecznie dziękuję za zaproszenie.
Polowaliśmy na panią i dziękuję, ojciec Grzegorz. Już było w telewizji w pierwszej części i teraz. I proszę państwa, warto to przekazać innym. Mówcie o tym, kochajcie własne dzieci i życzymy wam, żeby wasze dzieci były pociechą dla was, dla ludzi, dla narodu, dla świata, dla Pana Boga i żeby były kiedyś szczęśliwe. Trzeba chronić dzieci i młodzież. Proszę państwa, to co robią jest to, chcą rozwalić. I to właśnie wykorzystując tę dziedzinę, którą nazwał, o której mówi też szóste przykazanie.
Tak, tak, tak.
Problem czystości. Nie wiem, jak pani jeszcze mówi, jak ciągle seksualizacja, seksualność, seks. Mój Boże mój. Teraz ja pamiętam w dzieciństwie, to tego nie mówili takiego słowa nawet.
No tak, dlatego że...
Tego wychowywali dziecko w delikatności w tej dziedzinie. I ta dziedzina jest i tak trudna do tego, żeby zachować się tak, jak powinien człowiek.
Tak.
Trzeba, musi dużo nad sobą pracować, musi, a nie rozbujać tu, prawda? No bo tak jest.
Tak.
Rozbujają tą wyobraźnię. No i człowiek, i same dzieci pójdą, bo to jest, one są też ciekawe, co, prawda? I może być bardzo źle. Ale jeżeli jeszcze dojdzie przedszkole, jeżeli dojdzie szkoła od pierwszych klas, szkoła średnia, wtedy czy gimnazjum, jak człowiek przechodzi z dzieciństwa do dojrzałości, to jest ta burza hormonów i wtedy dać tę truciznę, to można się nie pozbierać. To podobnie, a nie wiem, czy nie gorzej niż z narkotykami. Prawda?
No,
to są takie dziedziny, tak. Prawda?
Tak, nie dość, że to oczywiście rodzi uzależnienie, ale my mamy do czynienia z w ogóle demontowaniem kultury.
Tak.
Bo to, o czym...
A to jest lewica, to jest lewica,
tak,
to jest diabelstwo.
Lewica, oczywiście, to jest diabelstwo. To jest diabelstwo.
Ale właśnie w tej demontują kulturę również przez to.
Tak.
Co mówimy?
Tak.
Również przez to demontują rodzinę i teraz powstają nowe przepisy w Unii Europejskiej w związku z tym.
To znaczy, co Margaret pisze i czym ona się zajmuje, to ten projekt jest bardzo stary. To znaczy, to, że teraz o tych rzeczach my mówimy.
Bo do nas to dochodzi.
Bo do nas to dochodzi, ale tak naprawdę to jest projekt, który jest realizowany od bardzo dawna, ale też...
To znaczy bardzo dawna? Jak to jest pojęcie?
To znaczy bardzo dawno, to jest... No tutaj pójdę tak do końca. Tak naprawdę to się zaczęło w raju.
Od grzechu, czyli od grzechu.
Tak, i to się
zaczęło, ale z tym, że to później...
Ze zbuntowanej.
Później to jakoś tak się ujawniło, to demontowanie, niszczenie porządku naturalnego, naturalny jest to i Boży. On jest Bożym porządkiem. Naturalny. Rewolucja francuska to było wybuchnięcie takie, prawda? I kontynuacja te wszystkie rewolucje i później to się określa, że szkoła frankfurcka, prawda, tam co, prawda, te Gramsci, czy jak
Gramsci,
co, tak, co on mówił, prawda, i tak dalej. To są takie, powiedziałbym, takie słupy, takie,
tak.
Prawda, ale to jest, a teraz na nas to idzie walec potężny tego, na Polskę, a zwłaszcza po śmierci Jana Pawła II, prawda?
Tak.
Coraz bardziej i wykorzystują naiwnych może, ale może takich, którzy pragną gdzieś się dostać na jakieś parkiety, gdzieś wyżej, może do Unii Europejskiej i tak dalej. I wykorzystują tych ludzi i oni. A my wybieramy niby w demokratycznych wyborach, w naiwności, bo mieli, no bo zrobili sobie tamci dobrą propagandę, prawda, dużo naobiecywali, a my naiwni wybieramy. Dlatego tutaj trzeba, no trzeba naprawdę, tu trzeba być kutym na cztery nogi, jak to się mówi, prawda? I równocześnie mieć sumienia. I dlatego są te spotkania. Bardzo dziękuję pani doktor.
To ja serdecznie dziękuję. I myślę, że jest współdziałanie, bo
musimy.
Wszystkie te osoby, znaczy zarówno Margaret Peters przecież, jak i ksiądz profesor Gus, ja najpierw poznałam go prywatnie właśnie przez Ewę Pałkiewicz. Były bardzo miłe rozmowy.
Tak.
Natomiast usłyszałam audycję, bo wszystko się zaczęło z rozmowami niedokończonymi w moim przypadku, jeśli chodzi o przepisywanie tych rozmów niedokończonych. Wróciłam któregoś razu z nadmorza zimą, włączyłam w archiwum Radia Maryja, bo jest
tak,
coś takiego jak
bardzo dobrze,
Radia Maryja.
I korzystać z tego można.
Włączyłam sobie rozmowy niedokończone. Akurat była audycja o świętym Maksymilianie Marii Kolbe. I była to audycja, która trwała około 6 godzin.
To myśmy tu z przerwami oczywiście.
Ale ja sobie
ludzie słuchają i ciągle telefony są.
Tak,
ciągle pełne.
Ja słuchałam tej audycji jednego dnia. Następnego dnia słuchałam i przyszła taka inspiracja, bo ja twierdzę, że ona przyszła do mnie, żeby podjąć się spisywania tych rozmów, dlatego że wtedy bardzo mocno dzięki tej audycji dotarło do mnie jakby ta integralność Maksymiliana, tak? Czyli takie Boże pragnienie wobec każdego z nas w tym człowieku zaistniało. On był świadectwem i kapitalnego życia.
Ale widział też, co idzie na Polskę.
Ale
też
widział, co idzie na Polskę.
No on wtedy,
tak,
to chyba Maria Winowska pisze, w 1917 roku zobaczył na... Chyba wtedy to już było, jeszcze pamiętam.
W 1917 roku to każdy jego biograf
na placu Świętego Piotra. Na placu Świętego Piotra zobaczył transparenty masonerii, prawda? Na placu Świętego Piotra, takie już przyszli, tam między innymi święty Michał Archanioł, deptany przez szatana. I napisali, że jeszcze szatan dojdzie do Watykanu, a papież będzie jego sługą.
Tak.
I wtedy założył między innymi, to tak powstawała milicja niepokalanej i ta jego działalność i tak dalej, medialna. Ale mówił też, że możemy wybudować wiele kościołów, jeżeli nie będziemy mieli własnych mediów, kościół, to będą kościoły puste. I teraz to widzimy bardzo mocno w Polsce też. Dlatego ja tak ciągle mówię media, ludzie media, popierać, mówić o tym.
No,
i to, co pani robi, bardzo wielkie dzięki. A ksiądz profesor Tadeusz Gus, jest specjalistą od nowej lewicy, od tego wszystkiego. Ja może jeszcze tylko tyle powiem o księdzu profesorze. Kiedyś jestem u księdza arcybiskupa Bolesława Pylaka. Już był na emeryturze i mówiliśmy różne tematy. Ksiądz arcybiskup dużo o masonerii. On jest tutaj bardzo, bardzo to widzi. I mówi, mam takiego jednego księdza, który zna te rzeczy wszystkie. Mówi, zna. Wysłałem go do Niemiec. Tak? Mówię, no myślałem Rzym czy Niemcy. Mówię, do Niemiec. 15 lat to już studiuje. Zna to dokładnie. A teraz już dłużej, bo ksiądz profesor siedzi w tym, w naszym dzienniku. Dzisiaj też jest sobotnio niedzielny. Nie należy się zniechęcać, że to jest artykuł dłuższy. Brać, czytać, bo to się dużo dowie. Do inteligencji zwłaszcza to jest. Wiesz, chcesz być inteligentny?
Jak pani doktor powiedziała, nauka to jest wysiłek, a nie zabawa.
Ale ojcze, ale to jest przygoda.
A to się rodzi.
Jaka to jest przygoda człowieku. Dzisiaj czytałem w nocy wywiad z naszego dziennika z księdza kardynała Gerharda Müllera.
Müllera, perfekt.
Tak, o tego, powstrzymać ateizm, czy ateistów, czy potem, nie mam na tytułu, ale coś z tym. Tak, czytałem księdza Guza też i księdza Bartnika. Dzisiaj znasz. Także mamy, tam jest taka dawka, że obawiam się, że taką dawkę dużą dają sobotnie, niedzielną, że ludzie nie czytają, bo za dużo. Bo nie zdąży.
To właśnie jest taki kapitalny moment.
Ale sobota jest wolna, bo jest trochę można poczytać, sobota, niedziela.
Tak, a poza tym można zbierać.
Tak.
Można zbierać i po latach się trafia.
Ale
różne...
i dawać innym. Dawać innym. Skopiować, dać innym. Kochani, jeżeli cokolwiek ktoś rozumie.
Tak.
rób to dalej, dawaj dalej. Bo teraz jest, to jest magiel, chcą zniszczyć umysły, myślenie, to wszystko, szkoły. I tak samo też, tak bardzo ważne są dobre szkoły. Dlaczego ja mówię o Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej? Bo my nie mamy wykładowców trucicieli. Trucicieli intelektów naszych, dusz naszych.
Tak,
tylko mamy przyzwoitych ludzi i kompetentnych.
Na pewno jest to dzieło opatrznościowe.
Ale wie pani, ale katolicy, powiedziałbym, wielu jest bardzo płytkich. Myślą, że to już jest bardzo dużo, jak pójdzie w niedzielę do kościoła. To już jest bardzo dużo. A jeszcze pomodlił się, no to już jest święty.
No,
bardzo
ale,
duży procent taki jest.
Ale nad tym pracowała trzeba, historia.
Tak, no, ale to już my nie wiemy. Nie mówię o przyczynach, ale jest. Tak. Ja mówię o faktach.
Tak.
Trzeba to pogłębić, bo idzie potężny walec. To jest rewolucja. Łącznie z tym imigracją. To jest zalew. To jest... Czytam. Mówią sami. Szef Al-Kaidy mówi teraz. Czytałem w tych dniach na jednym z portali. Co mówi? Co mówią inni? To jest dzisiaj to właśnie ten De Mattei, profesor. To jest inwazja na Rzym. Chodzi o centrum chrześcijaństwa też. Ale i na chrześcijańską Europę. To jest walka z chrześcijaństwem też. I to idzie razem tak. Idzie tak. Jeżeli chodzi o niszczenie kościoła, to idzie razem komunizm, masoneria, no i niektóre wyznania i religie. Nie będę mówił. Jeżeli chodzi o niszczenie kościoła. A pozornie grają niejednokrotnie, że wszystko, dialog i tak dalej. A tu trzeba być, dlatego trzeba być mocnym, wiedzieć, no i przeciwdziałać. Nie, przeciwdziałać pozytywnie. Dziękuję jeszcze raz, ojcze. I kochani państwo, róbcie coś, ratujcie to, co katolickie, polskie. I nie tylko ratujcie, rozszerzajcie, bo to jest przyszłość. Naukę Chrystusa. A zawsze były opory. To zawsze diabeł od grzechu pierworodnego. Nie? Walczy z Panem Bogiem, to widać. Są bardzo ciekawe rzeczy, nie wiem, czy pani słyszała, ale też takie mistyczne wprost sprawy. Nie? Mistycy co mówią o naszych czasach.
Tak.
I w naszych czasach są objawienia. Są ludzie tacy, którzy mają ten kontakt jakiś taki głębszy, podobnie jak siostra Faustyna, czy wielcy święci, prawda?
Tak, no słyszałam Adam Człowiek, ale chcę też powiedzieć, że Marguerite Peters była w Ogniskach Miłości Marty Robin. Znała osobiście Martę Robin, zresztą jej ojciec również.
To było w Belgii, nie?
Marta Robin była we Francji.
We Francji.
Tak, Château de Galore.
Tak.
I to była mistyczka, zresztą teraz proces beatyfikacyjny został otwarty już Marty Robin, która w młodości straciła, znaczy nie mogła chodzić, leżała w łóżku całe życie, przez ponad 50 lat żyła wyłącznie Eucharystią, przeżyła...
Tylko Komunią Świętą, tak. To ludzie, niektórzy nie uwierzą.
Tak.
Ale to można sprawdzić.
Tak, przeżywała
Mękę
Pańską.
Tacy ludzie, nie jeden taki człowiek w historii.
Tak. I jej ojciec, który był profesorem, no jeszcze żyje, ale jest już staruszkiem, prawa i ekonomii, wykładał na różnych uniwersytetach, ale także był no, w tej takiej bliskiej grupie doradców Reagana, jeśli chodzi o te sprawy nuklearne. On po spotkaniu z Martą Robin no zastanawiał się, po co on pracuje, bo on...
Ale jej ojciec?
Jej ojciec, tak. On
po spotkaniu z Martą
Robin,
z córką?
To znaczy... ojciec ma Marguerite Peters.
A Marguerite Peters, nie Marty Robin, bo ja słucham.
Ojciec Marguerite Peters.
Ma 93 lata.
Ma 93 lata, tak. I on, no tak jak
w Belgii mieszka, prawda?
Mieszka w Belgii razem z Marguerite. Natomiast, czy tam obok, tak? Natomiast on po spotkaniu z Martą Robin, właśnie tą mistyczką, przez pokój, której w Château de Galore około 100 tysięcy osób przeszło. Przychodzili również ateiści, którzy jakby z takim szyderstwem, z kpiną przychodzili, a wychodzili nawróceni. To była niebywała osoba, ona zresztą też przy okazji, nie chciałabym tutaj wyprzedzać Marguerite, warto będzie, jeżeli ona by przyjechała tutaj do Radia Maryja, ją o tę historię zapytać, bo to jest piękna historia.
Proszę dopilnować tego.
Bardzo bym chciała, bo ona opowiadała właśnie tę historię, że jej ojciec, jak porozmawiał z Martą Robin, to się zastanowił, że cała jego praca tak naprawdę jest pod znakiem zapytania, bo Marta wiedziała, co czeka Europę. Ona wiedziała, co czeka Europę, jakie będą wydarzenia, co się będzie działo w Europie.
Ale my możemy dużo dobra zrobić.
Tak.
I to jest ten czas w tej chwili.
Tak,
to jest czas potężnej walki, walki duchów.
Walki duchów, ale tak, Marta Robin założyła takie ogniska miłości.
Tak.
I jakby jej osoba, jej misja wpisuje się w taki ciąg od świętej Małgorzaty Alacoque, prawda? Przez świętą siostrę Faustynę. Jeszcze była Madre Speranza, która była błogosławiona. Niedawno ona zresztą też mistycznie ofiarowała się.
O tym
się.
Było w telewizji Trump, tylko ta Madre Speranza.
On Madre Speranza.
Oglądałem w telewizji Trump.
No i więc to są realne Boże działanie przez konkretne osoby, które jakby akcentują miłosierdzie, miłość, serce właśnie w czasach, kiedy ta nienawiść już ludzi szokuje. No, tej nienawiści jest mnóstwo.
Ale równocześnie oni pokazują drogę wyjścia.
To znaczy,
i właśnie ten Adam,
my jesteśmy
ten
wygrani.
Adam Człowiek, no, Adam tak. Człowiek, ta książka, czytam ją.
Tak.
Dostałem ją od kogoś, od pana mecenasa z tego, z Bydgoszczy kiedyś.
Tak.
No i tam nie ma nic niekatolickiego. Bardzo pozytywna książka.
No więc ja mogę powiedzieć, że od...
Pani go znała?
To znaczy raz do mnie dzwonił w...
Ja rozmawiałem z kimś, kto go zna.
Raz do mnie dzwonił, natomiast rzeczywiście
zmarł,
ja w ogóle poznałam przez dwie ścieżki. To znaczy jedna ścieżka to taki znajomy, który przysyłał właśnie te orędzia Adama Człowieka, jeszcze wtedy, kiedy on żył. Natomiast drugą osobą to była taka pani Teresa Tokarska, która zaprosiła mnie kiedyś na spotkanie przy kościele świętego Stanisława Kostki z księdzem Stanisławem Małkowskim, który czytał
te
orędzia Adama Człowieka i śledziłam jakby to, ale osobiście nie znałam, ale tak jak mówię, ksiądz Stanisław Małkowski wiem, że...
W każdym razie, no widać, że niebo pracuje z nami i my mamy współpracować. Właśnie niebo pokazuje drogę i to, co dzisiaj pani też, przeciwko temu potwornemu niebezpieczeństwu.
Tak.
Dla całej cywilizacji, dla ludzi. I to idzie bardzo szybko, nie łudźmy się, że nie łudźcie się, że wasze dzieci nie są w niebezpieczeństwie, czy wasze wnuki. W każdym razie to idzie i jeżeli nie przeciwstawimy się, to wejdzie. I to po prostu to jest niewyobrażalne, co powiedział Benedykt XVI. Więcej krzywdy, zła zrobi niż komunizm.
Tak, no tutaj ksiądz Tadeusz Gus, który był w rozmowach niedokończonych, mówił o tym, właśnie akcentuje to, że, bo ojciec zapytał wcześniej, że od błędnej koncepcji, znaczy od błędnego rozumienia Boga, przeszło to w filozofię, czyli złe rozumienie Boga przeszło w filozofię i to jest u Hegla. I to była rewolucja filozoficzna, czyli najpierw rewolucja religijna, potem rewolucja filozoficzna.
Zaczął Luther.
Zaczął Luther, tak. Zaczął Luther. U niego Bóg nie jest poza światem, nie jest transcendentny, tak, nie jest poza światem, ale tutaj już znowu mówię, wolałabym, żeby ksiądz profesor o tym powiedział, niż ja. Potem była rewolucja filozoficzna, rewolucja polityczna, właśnie rewolucja francuska. I dla człowieka, dla Polaka, ja miałam takie osobiste doświadczenie, można powiedzieć duchowe, i napisałam taki artykuł kiedyś. Zresztą właśnie prosiłam Ewę Pałkiewicz, Ewa, napisz coś o tej rewolucji francuskiej. A ona powiedziała, to ty napisz. Więc napisałam Starsza siostra Francja, to był artykuł, który poszedł w niedzieli w 2007 roku. I opisałam pewne własne doświadczenia, bo w 87 roku właśnie byłam w Fernewolter, tam gdzie Wolter mieszkał, miał swój pałac. Był 14 lipca, czyli to słynne 14 juillet.
To znaczy zburzenie Bastylii niby, a to tak, o tej Bastylii, zupełnie jeszcze inaczej niż mówią, prawda?
Tak.
Jest Kłamstwo Bastylii, książka bardzo dobra.
Tak, pana Ciska.
Pana Ciska, bardzo dobra, też bym radził czytać.
Ja nawet spotkałam pana Ciska, był u mnie w domu.
Ale to jest 14 lipiec, to jest święto Francji.
To jest teraz największe święto, ale ja wtedy jeszcze nie miałam tego pojęcia o tym, czym jest rewolucja francuska. No, ja tam piszę, miałam 24 lata i wydawało mi się, że patrząc na nich, jak oni kapitalnie się bawią, bo naprawdę świetnie świętują, no ale z czasem dotarła
do mnie...
Chyba nie wiedzą,
co świętują.
To znaczy, nie wiedzą, co świętują. Ja to napisałam, że to jest taniec na cmentarzu tak naprawdę, ale dla mnie kazus, nazwijmy to rewolucji francuskiej, ukazuje, jak mocno pracowano przez wiele lat, żebyśmy odbierali to święto 14 lipca jako coś dobrego.
I rewolucję francuską też.
Wielka rewolucja francuska,
tak? Tak, nas uczyli w szkole też.
Tak.
Ale później, to są konsekwencje, do dzisiaj to idzie. To jest kontynuacja. I hitleryzm to było to, i nazizm, i komunizm, i Lenin, i to wszystko razem. To jest
ten sam duch.
To jest to. Właśnie dlatego, no... I to przeciwstawienie się Kościołowi, nienawiść do Kościoła.
Tak.
Nienawidzą, nawet nie wiedzą, czego nienawidzą, bo nie znają Kościoła. Nie znają przesłania, bardzo wielu. I dlatego trzeba by, jak tak czytam niektórych ci dziennikarzy, ci wszyscy, to jest żałosne. Nie wiedzą, nie znają nauki Kościoła, a przeciwstawiają się. Trzeba najpierw poznać, wiedzieć, czemu się przeciwstawiam. A jak poznają... To tylko człowiek, jeżeli mają dobrą wolę, to tylko ukochać. Bo to jest
może
tylko dobro dla człowieka.
Ale może to są po prostu tacy, no nazwijmy to, żołnierze, tak, w cudzysłowie, na żołdzie, tak, jakieś tam sprawy do końca nie wiedzą.
Albo uzależnienie od zła. To też może być, bo szatan też tak działa. To trzeba...
No Marguerite mówi właśnie w globalizacji, prawda, o agenturze zmian. To znaczy, że są po prostu konkretne osoby, które pracują nad zmianami. Mają takie zadanie
i
to robią.
Dużo spraw poruszyli.
Tak, sporo wątków.
Pani doktor, proszę państwa, liczymy na was, że wszyscy będziecie aktywni, nie będziecie stali z boku, tylko włączycie się w apostolat dobra, prawdy i szukać właściwych źródeł. Szukać. Te wszystkie spotkania, te rozmowy niedokończone później można znaleźć w archiwum Radia Maryja, www.radiomaria.pl. Bardzo dużo różnych rzeczy. Można to kopiować, dać innym, kopiować na płytkę, kopiować, wydrukować, dać dalej, żeby prawdę ludzie poznali wszędzie. My Polacy możemy dużo dobrego zrobić. Wszyscy Polacy świadomi i z Polski, i spoza Polski. Ja mówię Polacy, nie mówię tylko o Polsce. Możemy dużo dobrego zrobić dla świata. Dlatego tak nas chcą też rozkurzyć. Zatomizować i rozkurzyć, bo wiedzą, co to jest Polska. Ci inżynierowie zła.
No tak,
wiedzą, co to jest Polska katolicka. Oni wiedzą, dlatego nas tak dzielą. Dlatego chcą prowadzić też to multikulti. To wszystko raz, to jest tak pomyślane. No. I modlić się za tych, którzy nie wiem, czy ta premier nie wie, co robi, czy jak poprzedni premier i to wszystko razem. Słuchajcie, no. Ale patrzeć na wszystkich, a na polityków to wszystkich patrzeć pod kontrolą. Zaufanie pod kontrolą, jeżeli nawet komuś ufamy. Prawda?
Trzeba myśleć. Ja myślę, że właśnie tutaj jest takie świetne miejsce, w którym mamy szansę uczyć się myśleć wzajemnie od siebie, jak to widać. Natomiast to, o czym ojciec dyrektor powiedział, to Wrażenie Margaret po pobycie w Polsce w 2010 tak. roku tutaj u ojców.
Szybko czas leci.
Tak, szybko. Powiedziała, że...
To pierwszy raz była tutaj. Że, bardzo skromny tak, człowiek.
Bardzo, tak, tak. Ale
bardzo
wielki
mądry,
wiary.
Bardzo mądry.
Bardzo mądry. No zresztą też miała...
W Papieskiej Akademii jest, prawda?
To znaczy ona jest moment. W Papieskiej Radzie do Spraw Kultury.
Tak.
Ale oprócz tego była profesor visiting na Urbanianie. Uczyła biskupów.
Tak.
Także tutaj...
Tych spraw.
Dlatego, że...
Ona, tak, jej tak. życie między innymi, co mi się spodobało, ona była między innymi dziennikarzem tak. na Ukrainie, uczyła się ukraińskiego, tak. przy ONZ-cie gdzieś, tak. prawda?
Tak.
Także ona, to jest człowiek znający świat.
Świat.
I te wszystkie tak. trendy, a równocześnie zachowała wiarę, powiedziałbym, głęboko wierząca człowiek w tym zlaicyzowanym świecie.
Ale ona właśnie jest również po szkole Marty Robin.
No,
po ogniskach miłości. Ogniska miłości miały właśnie kształtować ludzi, kształtować ich serca, kształtować intelekt.
Ale pani powiedziała, nie powiedziała pani o tym, że była tutaj wrażenie o
Polsce. To znaczy powiedziała, wróciłam do tej zimnej Belgii. U was jest wspaniale, cieszcie się własnym krajem, własnym narodem, jesteście wspaniali. Zresztą ja zrobiłam taki wywiad, który w mojej rodzinie był. Już tutaj mówiłam w poprzednim spotkaniu. Telewizyjnym, że arcybiskup Michalik zacytował fragment tego wywiadu z Margaret Peters, w którym ona również mówi o naszej roli. Roli Polaków, tak. To nie jest przypadek, tak. że my mieliśmy tak wielkie osoby jak kardynał Stefan Wyszyński, ale poczynając od Maksymiliana, tak, może w tym wieku, prawda? Tak. Święta siostra Faustyna Kowalska, zresztą chciałabym powiedzieć...
Kardynał Chlont. Jan Paweł II.
Tak, ale o Faustynie jedną rzecz, ponieważ jak spotkałam Margaret, bo kolega, który teraz jest rzecznikiem arcybiskupa Hozera.
Tak.
Takie młode lata.
Tak.
Mateusz Cieduszycki. Powiedział, słuchaj, ciotka poprosiła, żebym się spotkał z taką osobą, czy pomogłabyś mi trochę tam w komunikacji, żebyśmy... I nie ukrywam, że tak sobie myślałam, wcale nie mam ochoty iść na to spotkanie. Dawno nie mówiłam po francusku. Nie wiem, jak mi to pójdzie. Ale złamałam się i powiedziałam, dobrze, zrobię to, ale wcale niechętnie. I spotkałyśmy się, i to też uważam, że to jest bardzo znaczące, bo spotkałyśmy się w hotelu Victoria, ja patrzyłam na to miejsce, w którym Jan Paweł II powiedział, niech zstąpi duch twój i odnowi oblicze tej ziemi. Powiedziałam jej o tym. A ona poprosiła mnie, ponieważ następnego dnia chciała udać się do Kai. No i poprosiła mnie...
Dokąd?
Do Katolickiej Agencji Informacyjnej.
Ja nie mam całkiem zaufania.
Ale ja jej powiedziałam, że bardzo ci się dziwię, że tam idziesz, bo chyba nie wskurasz... swojego, to znaczy ona właśnie szła z tą globalizacją. W rezultacie doszło do spotkania w Katolickiej Agencji Informacyjnej po wielu latach. W 2011 roku było takie spotkanie przy okazji konferencji na UKSW, która została zorganizowana przez mojego promotora, księdza profesora Henryka Stawniaka oraz przez dziekana księdza Wroceńskiego, która dotyczyła właśnie postmodernistycznej dekonstrukcji prawa. To znaczy, to był wykład Margaret, poprzedzony wykładem księdza profesora Tadeusza Guza, bo tak jak ja zawsze to podkreślam, to są dwie osoby, które różnymi metodami w tym samym czasie, z tych samych inspiracji, dlatego że powołaniowych, zdecydowanie uważało, że to jest ich zadanie życiowe, rozprawić się, tak? Poszłyśmy do Faustyny. Ponieważ Faustyna jest po drodze, tak? Siostry Miłosierdzia są po drodze. Zaszłyśmy, spotkałyśmy się z siostrą przełożoną, porozmawiałyśmy troszeczkę z siostrą przełożoną i Margaret tam dostała prawdziwe relikwie świętej siostry Faustyny. I ja mam takie wrażenie, nie chciałabym tutaj nadużywać, ale mam takie wrażenie, że sprawie tej, że otrzymaliśmy jednak klucze rozeznania, że nie jesteśmy zupełnie bezbronni. Zarówno w przypadku Margaret Peters, prawda, jak i księdza profesora Tadeusza Guza, nie jesteśmy bezbronni.
Tak, mamy ludzi, którzy rozświetlają, pokazują...
O co chodzi, prawda?
Tak, tak.
I ja mam takie wrażenie, że chyba całe niebo...
Zdemaskowali,
tak. Że całe niebo, ja mówię polskie niebo, ale może i to międzynarodowe niebo, oręduje za nami, żebyśmy po prostu wykorzystali też to, że nie jesteśmy już bezbronni. Intelektualnie mamy wsparcie. I teraz od nas zależy, od tego, jak my, każdy w swoim miejscu, przejmie się tym, bo tak naprawdę to my powinniśmy być teraz gorący. My po prostu powinniśmy płonąć pragnieniem.
I rozświetlać umysły innych. Pokazywać, tak. Zwłaszcza nauczycielom, duchowieństwu też, bo nie wiem, czy wszyscy księża orientują się w sytuacji aż tak, jak ona jest straszna. Mogą nie mieć czasu, bo są zagonieni. To jest, powiem tak, żeby sięgnąć po taką literaturę. Ale także i do parlamentarzystów, do wszystkich, do inteligencji, do studentów, do profesorów. Iść do, tak jak powiedziałem, do nauczycieli, wszędzie.
Gdzie się da.
Wszędzie, gdzie się da.
Tak.
Bo to idzie potężne. Trzeba dać narzędzie umysłom naszym.
Rozeznania, żebyśmy wiedzieli po prostu, z czym mamy do czynienia. Nie są to żadne przypadki, nie jest to żadna zabawa.
I żaden wygłup.
Prawda? Nie, to jest wszystko bardzo, bardzo
jak
precyzyjne.
Jak patrzę na niektórych posłów, czy coś parlamentarzystów, to by się wydawało, że wygłupy. Nie, to nie są wygłupy.
Nie, i oni to samo mówią tym samym językiem, także tak. jest to pewna szkoła. Tak. Tego, jak należy mówić.
Ze wszystkim minister Fuszara, teraz minister, ten rzecznik praw obywatelskich. To wszystko jest tak...
Ale to
minister edukacji.
To jest ta sama szkoła. To w ogóle wygląda tak, jakby wyszli spod jednej ręki, tak, można tak, powiedzieć.
Tak. Nie wiem, jak to się dzieje, że można do takie błędy tak przyjmować.
Mnie się wydaje, że to nie jest kwestia tego, że się przyjmuje i szerzy, tylko się jest w jakiś sposób zaangażowany. Znaczy, tak, ja nie wierzę w to, żeby robić rzeczy tego rodzaju bez takiej ugruntowanej postawy.
Tak, tak. No, to jest, człowiek to brzmi różnie. Dziękuję. Ja uciekam.
Dziękuję.
Chciałem sprowokować panią, podziękować.
Trochę się dało.
A to przy okazji, ojcze, przy okazji też za tydzień Niedzielę Mediów. Jak to jest książka, to też jest medium.
Tak, pani doktor mówiła, że te książki można traktować jako podręczniki, a to trzeba poważnie potraktować.
Bardzo. Ale wie pani, co mi się wydaje, że ta globalizacja już się wyczerpał nakład chyba.
Siostra Andrzeja mówiła, że się wyczerpał nakład, tak. Prawdę mówiąc, bardzo dobra rzecz. Ona też nie jest łatwa, ale też nie przesadzajmy. To znaczy, ja na przykład... Polityka globalistów przeciwko rodzinie. To są jej raporty. Są jej raporty, ale również jest tutaj o gender, to było jej wystąpienie.
No, gender jest więcej książek w Polsce.
Tak, już. Ale ona pisze inaczej. Tak. To znaczy...
Ale właśnie z tego czytać...
Są to techniczne teksty.
Ale proszę pani, co jeszcze najgorsze jest, wie pani, pani doktor, jak słyszę i czytam i widzę, że na uniwersytetach są studia gender.
Ale oczywiście.
W takim Toruniu to już, nie wiem, z 10 lat czy ileś. I to queer jakieś tego...
Tak, jest...
LGBT, to ludzie nawet nie wiem, co to jest, czyli lesbi, gay, biseksualny, transwestyty i queer jakieś, to znaczy przeróżne jeszcze dziwactwa.
Tak,
może być i ze zwierzętami, i z psami, i z kotami, i z nie wiem, pewno jeszcze z pszczołami. Radziłbym też.
Przepraszam. Ojcze,
przepraszam, no ale naprawdę i takie przeróżne rzeczy. To zmiana płci. Ja tu mam pretensje do jednego pisowca, który jest na pierwszym miejscu na liście w Bydgoszczy, że on był za tym, głosował.
To znaczy widać,
za tym,
jak
żeby ta zmiana płci. Jak to zmiana płci? Nie ma płci biologicznej, tylko co sobie kto wymyśli. To jest chore. To wymyśli sobie, czemu sobie nie wymyśli, że jest koniem?
To znaczy...
Albo kotem, czy psem, czy może... bo wiem, że są takie choroby, są ludzie, czasem zachorują i mówi, ja jestem Bogiem Ojcem.
No, ale
a to już jest chory.
Tutaj jest
no, ale tutaj on jest tak dzisiaj mężczyzną, a jutro jest kobietą, a później pojutrze znowuż mężczyzną. No. Ale kto to widział? I to w Sejmie, to i to teraz ma podobno prezydent. To jest teraz u prezydenta. Zobaczymy, czy podpisze, czy nie. Zobaczymy. No, a co do u prezydenta, to się tak zdziwiłem. Patrzy, pyta się, kto tam jest rzecznikiem prasowym? Metro, to do kogo należy to pismo?
Ja nie wiem, czy to nie jest Agory. Czy, no ale
właśnie,
nie chcę tutaj nic...
Ta pani pracowała w metrze. I tak patrzę, jest rzecznikiem prasowym naszego prezydenta. Także już mówię, no ostrożnie obserwować. Także nie zachwycać się. Dobrze mówię?
Proszę pana. Tak.
Ja będę mówił
spieszyć
zawsze to, co
należy,
myślę.
Należy powoli. Tak. I trzeba moim zdaniem...
A dzień chwalić po zachodzie słońca.
Tak, ale trzeba też docierać do polityków.
Docierać,
bo proszę. Oni są nam winni. Oni są nam winni.
Jakże jak ich wybiorą, to myślą, że tak, już wszystko, że już...
Z ojcem Grzegorzem chwileczkę, bo mam taką koleżankę,
tak,
Olę,
to mam.
Która mówi, że byłam lemmingiem. Tak, ona o sobie mówi, byłam lemmingiem. Zupełnie inaczej na wszystko patrzyłam. Natomiast ja mówię tak. Ola jest dla mnie przykładem osoby, która w pewnym momencie zobaczyła, że dokonuje się kłamstwo.
No to?
Ona zobaczyła, jest w związku z tym bardzo przejęta, poznaje prawdę, naprawdę bardzo dużo się uczy.
Czyli niekoniecznie była lemmingiem, tylko po prostu miała dość tego wszystkiego.
Ona tak o sobie mówiła, no, natomiast
dość miała
tego,
ale
ja
szukała,
uważam,
że szuka.
Szuka.
I bardzo dobrze, i to
ale,
jest dobrze.
Aleksandra jest dla mnie przykładem takiej osoby, że jeżeli jest dobra wola,
tak,
to człowiek przyjmie rzeczy nawet trudne, nawet na początku dla niego trudno zrozumiałe. My przez 2 lata rozmawiamy, może nawet troszeczkę więcej, i ona bardzo dużo rozumie, dlatego ja uważam, że...
Pokazywać prawdę.
Pokazywać prawdę,
nie polemizowałbym, tylko pokazuje prawdę.
Pokazuje prawdę, a poza tym dlaczego prezydent, który jest osobą wykształconą, miałby tego nie zrozumieć? Zresztą te sprawy są
proste.
No
mnie to zaskoczyło, czy wyczytałem dzisiaj, patrzę, gdzie pracowała ta pani. Ja nie mam przeciwko tej osobie jako osobie.
Tak.
Ale dla mnie, jeżeli ktoś już z Gazetą Wyborczą...
Symptomatyczne.
To już dla mnie, ostrożnie. I rzecznikiem?
Tak. No więc są
tak,
takie słowa...
A ciekawe, że oni się tak wstydzą, wie pani, nawet ci prawicowi niektórzy. To tak, się jakby parzyło, Radio Maryja, nasz dziennik, to parzy ich. A mówią, a pełne usta ojczyzny i prawica.
To znaczy, Margaret właśnie powiedziała, że ten język niestety nowej lewicy, bo co zrobiła Margaret, tak? Ona odkryła istnienie języka, który został sztucznie stworzony, oraz nowej globalnej etyki, tak naprawdę antyetyki, no badając te wszystkie dokumenty, oraz cele. To znaczy, ta rewolucja ma swoje cele, ma swój język, ma swoją etykę. Tak. Dla nas to jest sztuczne, ale tutaj chciałam przytoczyć takie zdanie, ale nie wzięłam
z tym, że
tego.
Oni mają język nowomowy.
To jest język
wchodzą
nowy,
w nasz język, a inne znaczenia
ale
są.
Ale oczywiście, właśnie o tym mówię. Tylko co chciałam jeszcze powiedzieć, że Margaret powiedziała, że prawica, tak zwana prawica, mówi językiem lewicy. Że my żyjemy w takich czasach, no na przykład tutaj mamy taką publikację właśnie Polityka Globalistów przeciwko rodzinie i ona pisze o szczycie, który się nazywał London Summit. Tak, to było tutaj. No i patrzymy, że prawicowy, tak, bo Cameron to zdaje się, że prawicowy polityk, nie?
Cameron?
Tak.
Był za homoseksualistą.
Ale właśnie o to chodzi. Zorganizował szczyt.
Oni się nazywają prawicą, ale co to jest?
O to chodzi. Oni się nazywają, a realizują
politykę. Ale obserwujmy, co robią.
Co robią, ale realizują politykę lewicy.
Tak.
Neomarksizmu.
Tak.
I teraz,
to jest to, co Pan Jezus powiedział, wilki w owczych skórach.
Dokładnie.
No.
I to jak obserwować. Radykalną, bo na przykład ten właśnie londyński szczyt planowania rodziny, tam byli i Gatesowie, tutaj jest, no przez Margaret to świetnie wszystko przeanalizowane, ale to jest program na wdrażanie tak zwanego prawa, które oni sobie znowu wymyślili, mianowicie prawa do zaspokojenia informacji o bezpiecznej antykoncepcji. Czyli wymyślili takie prawo, tak, że każda kobieta w 69 najuboższych krajach świata żyje w niezaspokojonej potrzebie informacji o bezpiecznej antykoncepcji. I teraz oni będą zbierali i gromadzili ogromne środki, bo tutaj ona właśnie opisuje, jakiego rzędu.
To są miliardy,
tak? I ona tutaj pisze, zapewnienie dostępu do antykoncepcji prowadzi w praktyce do stosowania antykoncepcji, co oznacza, że 380 milionów kobiet i dziewcząt
w tych
69 krajach będzie korzystać z antykoncepcji do 2020 roku, bo te plany są bardzo dalekie.
Bardzo dalekosiężne. W polityce tak się dzieje.
Tak, i teraz jesteśmy w tym sensie, i tutaj właśnie Faustyna mówiła w dzienniczku, czuję, że sama modlitwa nie wystarczy. Był taki moment w dzienniczku świętej siostry Faustyny, w którym ona widzi, jak Pan Jezus jest bardzo obrażany grzechami dzieci.
Tak.
I ona to tak skomentowała właśnie, że czuje, że sama modlitwa nie wystarczy. Co to dla nas oznacza? Dla nas to oznacza, że mamy modlić się, pościć, oczywiście.
I działać, i edukować.
I
wpływać właśnie na umysły innych.
Tak.
Rozświetlać umysły, dawać prawdę.
Tak, tak.
No to już 20 ojcze po 22, czyli już rozmowy.
Tak, tak, teraz do tematu.
No to temat już był. Cały czas był temat, prawda?
Tak, zdecydowanie. Bardzo dziękuję.
Cały czas był temat i rozmawiamy. Proszę Państwa, w studiu Radia Maria bardzo kompetentna osoba, pani doktor Aldona Ciborska. Bardzo bliski współpracownik, między innymi pani Margaret Peters. Ona niesamowity człowiek, człowiek świata, możemy powiedzieć. Dla niej i ONZ, i Unia Europejska, i te wszystkie układy światowe, ona to widzi. Zresztą ona o tym pisze. Margaret Peters, czytajcie Państwo. No tu u nas w Polsce takim wybitnym jest ksiądz profesor Tadeusz Guz, na tą lewicę.
Tak, tak. Także...
Nie poznałem kogoś takiego jeszcze jak ksiądz Tadeusz Guz. Są wybitni specjaliści w różnych dziedzinach, ale ten w tej... Ta nowa lewica.
To znaczy, to jest dzieło życia. Tak. Ja to mówiłam właśnie w pierwszej części. Ksiądz Tadeusz Guz 11 maja 2013 roku powiedział, 13 albo 12, już teraz nie pamiętam, powiedział w Amikusie, i to też jest takie znaczące miejsce, bo obok sanktuarium, tak, księdza Jerzego, powiedział, że on obiecał niejako księdzu Jerzemu, że rozprawi się z ideologiami, które zabiły jego ciało, a nie mogły
zabić ducha.
I ja myślę, że wypełnił.
No i dobrze, że Polacy poznawali tę ideologię.
Tak.
Przeciwstawiliśmy się komunizmowi, nazizmowi.
Tak.
Zawsze chcieli być wolni. I teraz też, żeby nas nie zniewolili.
Tak, także ja myślę,
że... Nie zniewolili naszych umysłów, naszych serc.
Tak.
Trzeba wiedzieć wcześniej, przewidywać choroby. Profilaktykę zachowań. To jest profilaktyka, to co robimy. Albo już nawet... myślę, że to już...
Znaczy, dostęp był od 2009 roku i dzięki zaangażowaniu tutaj sióstr Loretanek i Radia Maryja i Telewizji Trwam nie będziemy mogli się wykręcić, tak? Nie będziemy mogli się wymówić, że nie mogliśmy się dowiedzieć. I proszę się nie zrażać, nawet jeżeli teksty mogą się Państwu wydawać czasami trudne.
No nie, jeżeli ktoś już ma maturę, to nie powinno być trudne.
To ten wysiłek jest...
Albo zawodową szkoły nawet, tak. Ale bez szkoły też. Jak ktoś inteligentny, to wszystko ma. Tak. Także, wie Pani, ja mówię tak, z tymi szkołami, to tak miałem ojciec Kwiatkowski, taki starszy ojciec, on był dla mnie jak ojciec. Po moich święceniach, tu był w klasztorze, dużo tak się od niego dowiedziałem. I mówię, wiesz co? Mądry nauczy się więcej, jak zrobi podróż dookoła stołu od nogi, niż głupi dookoła świata. Także módlmy się o mądrość, o te dary i, prawda, i do przodu.
Do przodu.
W podróż, by poznawać.
Działamy.
Podróż poznawania. Ojcze, telefony, co?
Tak, zapraszamy.
Doktor, telefony,
może serdecznie. Bardzo proszę, tak, bardzo proszę.
Numer telefonów do studia, do Radia Maria 56 655 23 55. Drugi telefon 56 655 23 56. Telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33. Drugi 48 56 655 23 66. Dzisiaj obrona antropologii katolickiej. Naszym gościem jest pani doktor Aldona Ciborowska. Pani doktor, chce pani jeszcze jakieś jedno, drugie słowo, zdanie jako przyczynek do naszych rozmów?
Tak, myślałam o tym, żeby państwa nakierunkować przede wszystkim na myśl świętego Tomasza z Akwinu. Ale też podzielę się z państwem. Tak zastanawiałam się, w jaki sposób móc mówić o obronie antropologii katolickiej, więc może słówko powiem, o czym mówimy. Mówimy o prawdzie o człowieku, którą trzeba obronić. Trzeba obronić prawdę o tym, że człowiek jest osobą, że jest dzieckiem Boga, który jest stworzycielem, jest zbawicielem. Boga, który jest Bogiem miłości, jest Bogiem prawdą, jest Bogiem dobro, piękno. I ten Bóg jest taką praformą. I teraz my jesteśmy dziećmi takiego Boga. Nie Boga, który nienawidzi, który napuszcza jednego na drugiego. Definicja to jest, jesteśmy osobami, indywidualną substancją natury rozumnej, powołaną do relacji miłości z drugim. I co to znaczy? To znaczy, że jesteśmy tak stworzeni, żeby poznawać prawdę, żeby prawdę przyjąć i żeby żyć z tą prawdą w wieczności, bo prawda jest osobą. Jesteśmy powołani do tego, żeby czynić dobro, żeby miłować drugich. I tutaj Kościół katolicki daje nam wszelkie narzędzia. Są sakramenty święte, ale także jest ta droga naturalna, droga poznawania prawdy. I chciałabym państwa też nakierować, bo dla mnie takim mistrzem intelektualnym wielkim, współczesnym jest właśnie ksiądz profesor Tadeusz Gus. Na stronach naszego dziennika są jego wykłady, włącznie właśnie z takim pierwszym wykładem o świętym Tomaszu z Akwinu, w którym ksiądz profesor mówi o strukturze myślenia, to znaczy o tym, że tak należy prowadzić rozum, żeby rozeznawał prawdę. Chodzi o to, żeby wola wybierała to, co jest prawdziwe i dobre. I tutaj już wcześniej mówiłam o tym, co ksiądz profesor Tadeusz Gus mówił, że jakość ludzkiego rozumu, o jakości ludzkiego rozumu decyduje jego stosunek do prawdy. I teraz w świecie, w którym narzuca nam się, czy ideologie nam narzucają, że tej prawdy nie ma, tak? Że człowiek nie jest osobą, że jest na przykład jednostką gatunku tylko, albo właśnie tak jak tutaj już było powiedziane, seksusem, tak? Tylko, że musi się wyżyć seksualnie, że nie ma substancji, albo że jest jakimś głuptasem. Tutaj tych koncepcji błędnych jest cała masa, a tak naprawdę to musimy powiedzieć sobie, że jeżeli nie będziemy wiedzieli, kim jesteśmy, od kogo przychodzimy i do kogo zmierzamy, to rzeczywiście nasze życie może być smutne. Natomiast jeżeli mamy wiedzę, że pochodzimy od takiego Boga, który jest Bogiem miłość i zmierzamy do Boga, który jest Bogiem miłość i jest prawdą, to ta prawda nas wciągnie, ona nas zainteresuje i będzie, i po prostu życie będzie miało sens. Także mówiąc o antropologii katolickiej z kolei, to chodzi o to, że każdy człowiek na świecie, czy to w Ameryce, czy na drugiej stronie ulicy, czy po drugiej stronie ulicy, jest osobą. To jest prawda katolicka. Ona dotyczy każdego człowieka. A żyjemy w takich czasach, w których tę prawdę się chce zabić, chce się ją unicestwić. Robią to ideolodzy. Racji ich działania nie znamy, prawda? Możemy tylko po owocach te rzeczy ocenić. Ale obrona antropologii katolickiej polega przede wszystkim na tym, że każdy z nas spotyka się sam ze sobą. Ja muszę powiedzieć, że też sporo zawdzięczam siostrze Michaeli Pawlik, jej wykładowi, w którym kiedyś powiedziała, że nie chodzi tylko o to, że litera prawa jest zapisana. Chodzi także o to, w jaki człowiek sposób przeżywa własne życie. To znaczy, czy na sposób osoby, czy inaczej. W przypadku siostry Michaeli Pawlik ona mówi tutaj o tych filozofiach wschodu, o reinkarnacji, prawda, że dusza jest uwięziona w ciele i po prostu przechodzi te różne stadia. No my wiemy, że człowiek jest jednością duszy i ciała, przy czym duch jest właśnie w tych władzach duchowych rozumu i woli. Jeżeli chodzi o edukację, która jest terenem oddziaływania ideologii i tutaj nie możemy mieć najmniejszych wątpliwości, to od samego początku ja osobiście radziłabym Państwu zdecydowanie zgłębianie właśnie myśli katolickiej, zasad myślenia katolickiego, czyli święty Tomasz z Akwinu, poznanie zasad myślenia katolickiego, to znaczy, że byt na przykład nie może być sprzeczny w sobie, że nie ma tożsamości dwóch bytów. Właśnie, że byt jest, a nie bytu nie ma. I teraz pod tym kątem, jeżeli Państwo będziecie patrzyli na wszystko, czy to na zabawkę, czy na książkę, czy na bajkę, czy na film, tego się można nauczyć. Przekładać filtr katolicki do tego, co się ogląda, z czym się spotyka, co się wybiera. I wtedy na przykład odpadną nam, ja już to wcześniej też mówiłam, zabawki Transformers. Tak? Takie zabawki, które się zmieniają. Jest niby człowiek, a potem jakiś samolot. No nie, to nie jest myślenie realistyczne. Lepiej dziecku, już powiedziałam, dać młotek, obcęgi, nie bać się, nic sobie nie zrobi. Niech buduje bazy, niech działa realistycznie. Chodzi o to, żeby związać człowieka z prawdą o życiu i z prawdą o rzeczywistości, bo ideolodzy bardzo chcą deformować właśnie intelekty ludzi od samego początku, także przez proponowanie takich zabawek, które nie są realistyczne, nie naprowadzają człowieka na spotkanie z rzeczywistością taką, jaka ona jest. I tutaj z kolei jest takie nazwisko, które przytoczę, jest pani Małgorzata Wrześniak, która, no byłam świadkiem jej kapitalnego wykładu na temat zabawek, gier. Ona to nazywa cuteness. To są zabawki wychowujące do konsumpcji. Nie wiem, czy w internecie są jakieś materiały z tym związane, ale zawsze można chyba zwrócić się do pani Małgorzaty z prośbą o jakiś taki wykład. Bo ja sama byłam świadkiem tego wykładu i rzeczywiście kapitalnie pokazywał, w jaki sposób są produkowane zabawki, do czego się one odwołują, głównie do rozbudzania zmysłowości. Także serdecznie zapraszam.
Dziękuję. Mamy pierwszego rozmówcę. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja mam na imię Jan. Jestem dojrzałym mężczyzną. Mieszkam w Lublinie. Chciałem się podzielić kilkoma uwagami. Przede wszystkim podziękować za ten program. Dzisiaj akurat tak wyszło, że ta niedziela jest dla mnie bardzo taka bogata, bo spotykam się z sprawami, które są, można powiedzieć, esencją, no, sednem pewnych spraw. I ta audycja jest także, dotyka sedna, jądra, można powiedzieć, tego zagrożenia, jakie nam grozi. Bardzo się cieszę, że jest ksiądz profesor Gus, jest dla mnie takim, no, jak nie trudno powiedzieć, ekspertem czy idolem. Ja czasami sobie w internecie odsłuchuję jego wykłady czy prelekcje, bo czasami jest w jakimś środowisku z taką, można powiedzieć, prelekcją filozoficzną. I to, co pani doktor zauważyła, czy może ojciec dyrektor, że teraz jesteśmy, no tak trochę lekko ulgę czuję, że jesteśmy coraz lepiej zaopatrzeni filozoficznie w to, jak odpierać to, co się dzieje w świecie, bo tak kilka lat temu jeszcze było pewne zaskoczenie i właściwie nie wiadomo było, jak reagować i gdzie szukać takiej, no, można powiedzieć, filozoficznej podpory. I dla mnie takim odkryciem był ksiądz profesor Gus, a teraz nie ukrywam, że no, jestem zachwycony tą audycją pani doktor. To znaczy cieszę się, że tych osób jest więcej. I nawet pomyśl tylko, przy czym temat jest na pewno bardzo trudny, a przecież i tu chodzi o kładzenie takich podwalin filozoficznych pod późniejsze działanie. Tutaj akurat odwołuję się do ojca dyrektora, który dla mnie jest takim, no, przepraszam, że tak powiem, no ale tak jest, geniuszem pozytywnej akcji. I to znaczy zawsze podkreśla to, że trzeba działać, chociaż malutkimi kroczkami. I tak jak ktoś powiedział, że jeden krok jest ważniejszy niż 1000 słów, no trzeba działać, jakby to powiedzieć, w terenie, wśród ludzi. I w międzyczasie pomyślałem sobie, że większość ludzi jest zapracowana, ma swoje sprawy, ale czy nie byłoby celowe? Ja wiem, że to jest bardzo trudne do wykonania w każdym mieście województwa. Tak jak są czasami, istnieje coś takiego jak sobotnia szkółka dla dzieci, w każdym mieście spowodować coś takiego, żeby cyklicznie, może raz w miesiącu, odbyły się takie przed południem, w jakąś sobotę czy po południu, wykłady, które by chętnych do tego, żeby działać na tym polu, jak gdyby podszkalały. To znaczy, bo trzeba być wyposażony w pewne narzędzia myślowe, a to nie jest łatwe. I gdyby to w miarę systematycznie robić, nie wiem, raz na 2 tygodnie, raz na miesiąc, to nie musi być z początku duże grono, 3, 5, może 8 osób na miasto wojewódzkie, ale takie osoby być może by się znalazły po to, żeby później móc z większą, jak gdyby, precyzją i skutecznie działać wśród ludzi i ostrzegać przed pewnymi rzeczami, propagować to dobro, które powinno być propagowane, i tą walkę z tymi atakami, czy genderyzmu, czy lewactwa wszelkiego. Ach, tych zagrożeń jest dużo i jest to wszystko robione świadomie i systematycznie. Większość osób sobie z tego jednak nie zdaje sprawy. Ja wiem, że słuchacze Radia Maryja zdają sobie z tego sprawy, ale to jest grono, jak gdyby, no, w jakiś tam sposób policzalne, ograniczone. Natomiast te ataki idą na dzieci, no to mnie akurat najbardziej wyprowadza z równowagi. I uważam, że w tej sytuacji nie można poprzestać tylko na jak gdyby na mieniu poglądów, na tym, żeby mieć poglądy. I jak pani doktor powiedziała o tym, że chyba to była święta Faustyna, tak? powiedziała, że modlitwa to być może już dzisiaj za mało, tak? Mnie się wydaje, że tak jest, że trzeba ruszyć do akcji. Bardzo dziękuję za to.
Dziękujemy panu.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pani doktor, proszę bardzo.
Bardzo dziękuję pani Janie i tutaj jakby podwójnie, potrójnie, dlatego ja również jestem wielką miłośniczką myśli, ale także osoby księdza profesora Tadeusza Guza, bo to jest jeszcze jeden aspekt, który jest niebywały, mianowicie ja wiele czasu spędziłam na przepisywaniu rozmów niedokończonych księdza profesora Tadeusza Guza. Czasami miałam wrażenie, że chyba nigdy w życiu nikogo tak długo nie słuchałam, bo sama, jak widać, lubię mówić. Natomiast nie było takiego momentu podczas rozmów niedokończonych, w których ksiądz Tadeusz, chociaż zdarzały się osoby, nie było to często, ale zdarzały się osoby, które były wrogo nastawione, tak bym powiedziała. I cała nauka księdza profesora, to do czego on doszedł, to co on głosi, znalazła również potwierdzenie w jego postawie. To znaczy nigdy nikogo nie dotknął, nie był złośliwy. Dało mi to bardzo dużo do myślenia, muszę powiedzieć, że właśnie to jest takie świadectwo i mnie bardzo zależało na tym, żeby te rozmowy były właśnie w tej formie, w jakiej są w Radio Maryja, bo też przypomniało mi się, że tak naprawdę to jest powtórzenie takich rozmów, jakie prowadził Sokrates ze swoimi uczniami, tak? Dla których też był mistrzem, ale też był świadkiem. I ta forma, w której się dziękuję temu, kto dzwoni, zwraca się do niego po imieniu, w czasach, kiedy ludzie bardzo często zwracają się do siebie albo po nazwisku, a w szkołach często numerami, tak? Numer 7 do tablicy. To jest taka praktyka odchodzenia od katolickości, tak? Wtedy, kiedy katolicy obchodzą imieniny, jest akcent na to, że każdy z nas ma imię. A w szkołach się do dzieci zwraca, prawda, na przykład numer 7. Także pani Janie bardzo dziękuję. Uważam, że ta inicjatywa jest świetna i po prostu trzeba zacząć od tej chwili. I też tutaj chciałabym może powiedzieć o takiej praktyce, która na moim terenie, to jest Izabelin, my zaczęliśmy też na pewnym etapie zapraszać gości, ale znam też dom, rodzinę, to są państwo Koziołkowie pod Warszawą, którzy zapraszają właśnie przejęci misją i też wiem, że robili to dla swoich dzieci. Zapraszali różne osoby do siebie, nie wiem jak to teraz wygląda, właśnie dlatego, żeby podjąć konkretne tematy, które są żywe i żeby się mogły wypowiadać osoby, które się na ten temat znają. Także ksiądz Tadeusz też tam był, byłam świadkiem rozmowy. Również już nieraz dzisiaj mówiłam o pani redaktor Ewie Polak-Pałkiewicz, u której właśnie poznałam księdza profesora Tadeusza Guza. Ona też do siebie księdza profesora zapraszała wiele razy, ale też chciałam powiedzieć o takim panu doktorze Stanisławie Falkowskim, który razem ze swoim kolegą kiedyś na spotkaniu właśnie u pani Ewy Polak rozmawiali ze sobą poezją. I to było fascynujące. Ja mogę powiedzieć, że iskry latały, było pięknie. To było takie świadectwo tego, jak można pięknie ze sobą rozmawiać w czasach, kiedy słowo jest albo nadużywane, albo na przykład w takiej pseudoliteraturze dziecięcej ograniczone tylko do takich ach, och, uf. Także ja myślę, że jeżeli w sercu pana Jana zrodziła się taka myśl, to tylko trzeba ją przekuć w działanie. Dziękuję serdecznie.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Marek z Krakowa. Bardzo serdecznie witam panią i księdza prowadzącego.
Chciałem
się zapytać tak po prostu jak najbardziej ogólnie. Czy mogłaby mi pani powiedzieć, pani doktor, jeżeli chodzi o tego rodzaju taką, jakby to rzec, ogólnoświatową politykę deprawacyjną, zarówno jeżeli chodzi o dzieci, jak i też o po prostu antagonizowanie i skłócanie pojedynczych ludzi ze sobą, powiedzmy w małych grupach, powiedzmy w przełożeniu na duże ilości osób. Jeżeli chodzi o osoby, które tego rodzaju politykę prowadzą i stosują, jakie to są osoby? To znaczy, że tak się zapytam, jaką one narodowość reprezentują? No nie chciałbym być tutaj, powiedzmy, człowiekiem, który po prostu, no jakby to powiedzieć, zasiewa jakiś antagonizm narodowościowy. Ja kiedyś czytałem taką książkę pana Henryka Pająka, który właśnie wypowiadał się w przedbiegach po prostu o całych przyczynach powstania tej szkoły frankfurckiej. To właściwie swoje korzenie, można powiedzieć, według jego opinii właśnie umieszczonej w książce, te całe korzenie po prostu ideologiczne, potem wdrażane w czyn i widoczne w tym czasie, miały swoje źródło w Rosji, prawda? To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie, chciałem się jeszcze zapytać tak króciutko. W mojej szkole podstawowej, do której chodzi mój synek w Lanskoronie, blisko Kalwarii Zebrzydowskiej Sanktuarium, właśnie jest taki pan po prostu, który będzie organizował zajęcia szachowe dla dzieci, który pracuje w takiej, pod auspicjami takiej organizacji, on nazywa się IMKA, Związek Męskiej Młodzieży Chrześcijańskiej. Ja się właśnie dowiedziałem o tym, że według, prawda, kanonu kościelnego 2335 z dnia 27 maja 1917 roku właśnie osoby, które po prostu, jakby to powiedzieć, pracują, prawda, pod auspicjami tej organizacji, bo to jest organizacja, można powiedzieć, taka promasońska, są w jakimś tam stopniu narażeni po prostu na prawdopodobieństwo ekskomuniki kościelnej. Dziękuję za wysłuchanie mojej wypowiedzi i czekam na pytania. Bardzo serdecznie jeszcze raz pozdrawiam i ojca dyrektora. Pasjami też pozdrawiam.
Dziękuję.
Jako góral. No.
Bóg zapłać. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Serdecznie dziękuję. Chciałabym panu powiedzieć, że tutaj o tym kanonie pan mówił, to jeśli chodzi o ekskomunikę, no to ona po prostu była nałożona, była ekskomunika za przynależność do masonerii. Zdaje się, że nowy kodeks troszeczkę inaczej o tym mówi, ale ja w tej chwili sobie tego nie przypomnę, który to jest kanon. Ostatnio o tym pisałam, ale w tej chwili mi wyleciało z głowy i nie wzięłam kodeksu ze sobą. Także tutaj rzeczywiście trzeba być bardzo rozsądnym. Jeśli chodzi o tę organizację, to ja ostatnio też o niej czytałam, ale proszę mi wybaczyć, nie potrafię panu na to odpowiedzieć. Natomiast trzeba uważać na te osoby, które w ogóle do naszych dzieci się zbliżają, jeśli chodzi o te sprawy organizacyjne. Nawet do zgromadzeń, ale tutaj nie chciałabym już po imieniu nazywać, wchodzą z pomocą organizacje paramasońskie, takie jak na przykład Lion Club. No to ja mogę powiedzieć, na własne oczy widziałam taką tabliczkę dziękczynną, tak, za wsparcie. I myślę, że to jest takie zwyczajnie brak rozeznania, jeśli chodzi o osoby duchowne, to nawet one mogą nie mieć do końca rozeznania, od kogo biorą pieniądze, tak? nie są to sprawy proste. Myślę, że taka roztropność, przyglądanie się, ale przede wszystkim właśnie takie zgłębianie tych zasad myślenia katolickiego, zapraszanie osób. Ja tutaj uważam, że taką świetną osobą jest właśnie siostra Michaela Pawlik. Jest bardzo taka dziarska i ona, jeśli chodzi o różnego rodzaju sekty, ma świetne odpowiedzi. Ona była zresztą uczestniczką takich spotkań organizowanych przez rodzinę państwa Nawrockich. To była magia, cała prawda. I wiem, że te spotkania cieszyły się bardzo, no, bardzo dużym zainteresowaniem. Ja, tak jak powiedziałam, sama zawdzięczam bardzo dużo siostrze Michaeli, także ja do siostry Michaeli bym pana odesłała i ona będzie chyba najlepszą osobą, która panu na ten temat powie, bo ona naprawdę, naprawdę w tych sprawach jest bardzo dobrze zorientowana. Myślę, że jeżeli pan wejdzie na stronę, znaczy jeżeli pan wejdzie w internet, znajdzie pan namiary do siostry Michaeli Pawlik, może tutaj nawet w Radio Maryja. Bo jeśli chodzi o te takie właśnie sekty, to ona ma świetne rozeznanie. I teraz pana pytanie o szkołę frankfurcką. Ja mogę powiedzieć, że na podstawie tego, co ksiądz profesor Tadeusz Gus mówi, no to były osoby różnych narodowości. Natomiast one spotykały się we Frankfurcie nad Menem. Ale to były różne narodowości. No, część z tych osób musiała w okresie nazistowskim emigrować do Ameryki z racji właśnie narodowościowych, takich jak na przykład Erich Fromm, tak, który był Frankfurtczykiem. Ja go czasami cytuję z tego powodu, że no, on też otwartym tekstem mówił o tym na przykład, że przekształcać społeczeństwo można pokazując coś, co nie ma swojej własnej natury, jakby tę naturę miało, tak? I tutaj chodziło konkretnie o media. Czyli jakby taka władza nad obrazem, który stworzy obraz czegoś, czego w naturze nie ma. To też przemienia sposób myślenia. Także tutaj cały tom pierwszy rozmów niedokończonych, które są wydawane u sióstr Loretanek, to ja mogę powiedzieć, że jest taki aż ciężki od tej szkoły frankfurckiej. Też w internecie jest wiele nagrań księdza profesora Tadeusza Guza. Jest takie jedno nagranie z promocji pierwszego tomu w internecie. Też bym pana tam odesłała. Także tutaj to raczej były osoby różnych narodowości. Niemcy, ale też właśnie Żydzi. Także tyle mogę powiedzieć w tej chwili.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, mówi pani.
Teresa z Warszawy. Wiemy, że nauka ma bardzo duży prestiż, szczególnie wśród niektórych ludzi, ale są tacy, którzy wykorzystują ten prestiż nauki, czy pseudonaukowcy, i podają różne przykłady na to, że o nieistnieniu Boga. I są ludzie, szczególnie młodzi, że wierzą w to, te pseudo takie dowody. No ja pamiętam sama, że kiedyś odnośnie całunu turyńskiego było podawane jakaś kwestia rozpadu węgla i po iluś tam latach okazało się, że to bzdura, nieprawda. Ale chodzi, jak to zbić ten jad, który się wpaja szczególnie młodzieży, że nauka twierdzi, że Boga nie ma i tak dalej. Czy coś można prosić o
Dziękujemy.
Odpowiedź?
Szczęść Boże, pani Tereso. Z Panem Bogiem.
Pani Tereso, to w ogóle wszystko chyba nie jest łatwe, bo ja na przykład mogę powiedzieć o sobie, o swoim doświadczeniu. Latami, całymi latami studiowałam, uczyłam się i wcale nie od jednego razu zaczęłam rozumieć pewne rzeczy. Także ja myślę, że po prostu trzeba swoje mówić, ale nie oczekiwać, że to natychmiast przyniesie owoce, dlatego że no, nikt z nas nie działa na pilota. Ani pani nie dałaby się przekonać w sekundę, no chyba, że byłaby taka łaska Boża. I chyba człowiek to do siebie ma, że musi badać to, co inni mówią. A ja myślę, że życie, jeśli chodzi o młodych ludzi, no w pewnym momencie przestają być młodzi, pojawiają się dzieci, pojawiają się takie realne problemy w życiu i można powiedzieć, że urealnienie, tak? Urealnienie, czyli oderwanie się od tego świata wirtualnego, oderwanie się od tych złych mediów, no, które mediów czy złej prasy, która działa przez obraz bardzo sugestywnie. To bardzo dużo daje. Ja właśnie w rozmowach z tą wspomnianą Aleksandrą już dzisiaj rozmawiałyśmy o tym, że bardzo wyraźnie widać różnice między osobami, które oglądają te tak zwane mainstreamowe media, a osobami, które unikają oglądania tych mediów. To znaczy tamte media tak ustawiają informacje, obraz, nastrój, że ludzie chodzą bez przerwy pobudzeni i tacy, można powiedzieć, agresywni, ciągle niespokojni. Także ja mogę powiedzieć, że na mojej drodze życia, bo ja też, można powiedzieć, moja droga do Pana Boga też nie była drogą łatwą, ale jak przyszłam do kapłana po kilku latach do spowiedzi, to on powiedział: Pani Aldono, ktoś bardzo musiał się za Panią modlić. I ja myślę, że ta droga argumentacji to jest jedna rzecz. Trzeba swoje mówić, swoje głosić, być w tym odważnym. Natomiast też nie oczekiwać, że natychmiast nasze słowa czy nasze działania przyniosą rezultat, ale uważam, że swoje trzeba zawsze mówić, także proszę nie ustawać. Dziękuję serdecznie.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Pana.
Jan ze Śląska.
Proszę.
Te kilka zdań, które teraz pani doktor powiedziała, witam serdecznie oczywiście, przepraszam, że tak zacząłem, były tak naładowane doświadczeniem życiowym, że tutaj ta pani, która zadała pytanie, co zresztą bardzo słusznie zauważyła, to ja myślę, że po prostu dały odpowiedź wystarczającą absolutnie, nie tylko tej pani. A ja chciałem tylko poruszyć kwestię, może tak tylko dopowiem do tego zapytania, może troszkę tak z własnego doświadczenia, troszkę, może nie zupełnie, że właściwie no, w tych mediach znawcy, naukowcy właśnie jakby sami sobie zaprzeczają w niektórych wypadkach, bo jeśli potwierdzają, tak jak pani mówi, to czy tamto, a jednocześnie mówią, że jakby chcą dać dowód na nieistnienie czasem Pana Boga, co raczej człowiek, który jest wierzący, tak łatwo temu wiary nie da, no ale to pod warunkiem, że jest wierzący, to musi to zakładać, to jednocześnie pokazują, jakby chcą nam udowodnić działanie czy istnienie szatana. A przecież szatan dzisiaj w Ewangelii wyraźnie mówi nam Ewangelia, że szatan wie, któż jak szatan właśnie uznaje istnienie Pana Boga. Tak, to taka pokrótce. Ale ja zupełnie w innym temacie. Ja chciałem zapytać Panią odnośnie homeopatii, aczkolwiek tutaj było też na tej antenie bardzo dużo, nie tylko na tej antenie. I z własnego spotkania z pewną aptekarką naprawdę zadziwiłem się, jak łatwo można z wielką ignorancją podchodzić do tego tematu. I nie wiem, na ile to było grą, na ile to było szczerością, ale naprawdę okropnie mnie to zadziwiło. Ja po prostu zdawkowo odpowiedziałem, nie, dziękuję, proszę panią, ja najpierw pytam, zaglądam w to, w inne źródło, odpowiadam sobie, skąd to jest, jakie są źródła tych leków, na jakiej bazie, jakie to jest potwierdzenie empiryczne, a dopiero później sięgam po ten lek. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję panu. Proszę bardzo, panie doktor.
Dziękuję serdecznie, panie Janie. To znaczy, bardzo dziękuję za te wszystkie słowa. Jeśli chodzi o homeopatię, ja miałam też propozycję ze strony lekarza, ale ja po prostu zawsze dziękuję, także jeżeli już wiemy coś na ten temat, ja mogę powiedzieć, że nawet w latach 90., na początku lat 90., ja już nie pamiętam dokładnie autorów tej publikacji, w każdym razie wyszła taka książka Encyklopedia Nowej Ery i ja mam wrażenie, że ona była pisana w ogóle z pozycji takich pro, tak? Ale tam było kilkaset haseł, w których również była homeopatia, tak? Był okultyzm, była ezoteryka, pani Bławacka, towarzystwo teozoficzne, joga, czakramy, no różne hasła, ale między innymi homeopatia też. Także ja osobiście odmawiam i tłumaczę, dlaczego nie. Ale trzeba się spodziewać, że zawsze takie próby będą, dlatego że tutaj różne aspekty wchodzą w grę, prawda? Ludzie chcą na przykład się podzielić tym, co dla nich dobre, bez świadomości tego, z czym mają do czynienia i możliwe, że czasami to jest taka okazja, żeby właśnie tym osobom, które nam proponują, żeby im wyjaśnić, że są w błędzie. Dziękuję bardzo.
Drodzy Państwo, w Radiu Maryja trwają rozmowy niedokończone. Temat obrona antropologii katolickiej. Naszym gościem jest pani dr Aldona Ciborowska, publicysta. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mam na imię Stefania, dzwonię z centralnej Polski. Chciałam się odnieść do pytania, które zadała pani Teresa, zdaje się z Warszawy. Bo ja też byłam wychowywana w tych czasach, kiedy mówiono nam, że religia to jest opium dla ludzi i że naukowo nie można udowodnić, że istnieje Pan Bóg, że to jest bzdura z punktu widzenia naukowego, bo istnieje tylko świat materialny. Natomiast oglądałam bardzo dobry program, taki popularno-naukowy o fizyce kwantowej i w tej chwili fizycy kwantowi uzyskali absolutną pewność, że nasz świat jest nie tylko światem materialnym, że istnieje jakiś czynnik, który jest czynnikiem pozamaterialnym z całą pewnością, którego oni nie nazywają czynnikiem boskim, ale jest to z całą pewnością czynnik niematerialny. I to chciałam po prostu powiedzieć. Szczęść Boże.
Dziękujemy pani bardzo. Szczęść Boże. Z Panem Bogiem. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Małopolski. Ja chciałem powiedzieć i troszkę już nawiązać do tej pani, która przede mną mówiła, że nauka w tej chwili ta najnowocześniejsza. Zresztą to potwierdzał święty Jan Paweł II. Nauka potwierdza istnienie Boga i człowiek wykształcony ma prawo i odrzucić Boga, ale uwierzyć w Niego. I wszystkie nauki, na przykład przyrodnicze, fizyka, chemia, potwierdza istnienie Boga. Że nauka, jeśli tak można powiedzieć, otwiera drogę do Boga. Ale dla mnie jest sprawa o tyle ciekawa i ten wykład, że Bóg stworzył człowieka wolnym, jeśli chcesz, myślącego. A są grupy ludzi i być może jest jakiś ośrodek gdzieś tam ulokowany w świecie, który chce człowieka odczłowieczyć. Chce zrobić z człowieka plastelinę, żeby kształtować jego na swoje potrzeby. Na przykład, jeśli chce mieć niewolnika, to będzie niewolnikiem, bo on będzie mu zabrany, nie będzie miał Boga, nie będzie człowiekiem wolnym i wtedy można jemu narzucić wszystko. Ideologię, niewolnictwo, różnej maści faszyzmy, komunizmy, liberalizmy, i on będzie dobrym człowiekiem do wdrażania tego i będzie innych wdrażał. I po prostu to jest potrzebne i dla nowego porządku bez Boga i nawet dla zysków materialnych, żeby go zniewolić, wykorzystać i taki człowiek jest tani do produkcji, tani jest nawet, że go nie trzeba nadzorców dużo nad nim, on będzie już tak zniewolony, będzie chodził jak w keracie. To wszystko. Niech będzie to chwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Na wieki wieków. Amen. Teraz i zawsze dziękujemy.
Tak, ja myślę, że pan ma rację. No, najbardziej przykre jest to, że nasi młodzi zostali postawieni w takiej sytuacji, że w tak pięknej naszej ojczyźnie nie mogą normalnie żyć. Myśmy, ja mówię o moim pokoleniu, czyli o osobach, które na początku lat 80. robiły maturę, tak? My byliśmy takim pokoleniem, które doświadczyło komunizmu. No dla mnie głównie to był stan wojenny. Tak się złożyło. Ja mieszkałam w Warszawie na Saskiej Kępie. Ja po prostu widziałam czołgi, które jechały za moim oknem. Ale jeszcze wtedy myśmy mieli więcej literatury. Ja pamiętam, że to był rok maturalny, 81. I akurat wtedy czytaliśmy Gajcego, Trzebińskiego, Baczyńskiego. Nasze serca były pełne poezji tych osób, które no za wcześnie dojrzały. Mówiło się o pokoleniu Kolumbów. Zresztą to było pokolenie Jana Pawła II, prawda? Rocznik 20. My w sercu mieliśmy jeszcze bardzo dużo poezji i takiej więzi z tamtym pokoleniem. Natomiast pokolenia współczesne są ogołocone, ponieważ mają mały kontakt z naszą kulturą, z naszą poezją. Tak są ustawiane programy, żeby ludzie nie mogli zakorzenić się w kulturze własnego narodu, własnego kraju. Ja nie mówię tylko prawda, tylko własnego narodu, bo bo w ogóle w kulturze tej naszej śródziemnomorskiej, prawda, nie mamy teraz czystego sumienia, jeśli chodzi o nasze dzieci, bo o nasze dzieci czy o te pokolenia, bo one są ogołocone przez te osoby, które tak ustawiają programy, które tak ustawiły edukację w Polsce, że nawet nie mają w sercu tej poezji. Także ja myślę, że praca do wykonania w Polsce jest ogromna. No moim marzeniem jest to, żeby mędrcy, którzy w Polsce są, spotkali się, nauczyli się ze sobą współpracować, żeby poza partią polityczną jakąkolwiek, bo ja osobiście mam takie doświadczenie, że trudno mi jest uwierzyć, żeby jakakolwiek partia polityczna była serdecznie przejęta edukacją w Polsce. Takie są moje doświadczenia, ale to tak jakby już nie na tę porę, bo już jest dosyć późno, żeby wchodzić na jakieś kolejne tematy. Ale ja myślę, że pięknie byłoby, żeby i w terenie podejmować właśnie takie działania, o których mówił pan z Lublina, żeby nawet jeżeli przyjdzie jedna osoba, proszę mi wierzyć, jak organizujemy czasami spotkania w Izabelinie, w którym mieszkam, przychodzą też młodzi ludzie. To nie jest tak, że nie. Trzeba po prostu zacząć działać. Ja myślę, że Pan Bóg dopomoże. Trzeba na powrót wprowadzać naszą młodzież w naszą kulturę, w nasz język, w naszą poezję. Ja chciałabym powiedzieć, że właśnie w Laskach tego roku, w lipcu, które sąsiadują z Izabelinem, było spotkanie z młodzieżą z Meksyku, która przyjechała z biskupem Alfonso Miranda Guardiola i oni odegrali sztukę o Maksymilianie Kolbe pod tytułem Tylko miłość jest twórcza i odegrali tę sztukę w języku polskim. Także skoro Meksykanie potrafili w języku polskim i był to dla nich zaszczyt, oni byli szczęśliwi. Z tego, co mi relacjonowała tłumacz Monika Klimczak, która zresztą zaprzyjaźniła się z biskupem. Piękne perspektywy są z tego spotkania. Także ja myślę, że można bardzo wiele. Jeżeli Meksykanin nauczył się sztuki po polsku, to i Polacy mogą zadziałać. No, kwestia tego, żeby rzeczywiście podejmować te działania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja chciałam
Pani ma na imię?
Wiesława z Warszawy.
Proszę.
Ja chciałam trochę wrócić do wcześniejszej rozmowy, gdy ojciec Tadeusz Rydzyk jeszcze był w studiu. Była niesamowita rozmowa na temat tego, w jaki sposób wpływa się na poprzez język na oddziaływanie na dzieci, czy na ludzi, czy na naszą kulturę. Chcę powiedzieć, że mam pewnego rodzaju odkrycie, dokonałam pewnego rodzaju odkrycia. Otóż w rozmowie w szkole na temat nowego programu edukacyjno-wychowawczego zadałam pytanie, widząc nowy program dla nowego zespołu szkół w jednym z gimnazjów tutaj na Bielanach. Zauważyłam, że nie ma, że podstawą do stworzenia programu dla nowego zespołu szkół jest teoria Bernsteina. I zapytałam o to. No niestety nie dowiedziałam się, co to jest ta teoria Bernsteina, bo pani dyrektor nie bardzo się orientowała. Ale to mnie poprowadziło do takich moich badań, do szukania w internecie. I bardzo proszę panią doktor, by zapisała sobie to nazwisko. Otóż jest teoria wychowawcza Bernsteina. Jest to jakaś teoria socjolingwistyczna, ale właśnie dotyczy oddziaływania na dzieci poprzez język. W tym programie edukacyjno-wychowawczym zabrakło jednak przy nazwisku Bernsteina litery czy imienia samego teoretyka. Okazuje się, że Bernsteinów jest paru, a przynajmniej dwóch, którzy mogli mnie zainteresować, bo Bernstein to również teoretyk socjalizmu, czy równolegle do Marksa i Engelsa teoretyk właśnie wdrażania socjalizmu. Edward Bernstein, niemiecki ideolog niemieckiej socjaldemokracji. Ten człowiek z kolei, tworząc swoje teorie, nawiązywał do praw człowieka i przyjętych z doktryny liberalizmu. I mam wrażenie, że to wszystko się ze sobą wiąże, że to wszystko gdzieś w sposób trochę chyba podstępny jest właśnie narzucane chociażby przez szkołę. Że te teorie, o nich się pisze. To nie jest tak, że one są, że o tym nie możemy wiedzieć. Okazuje się, że można się wiele dowiedzieć, zaglądając chociażby do podstawowego dokumentu, który jest na stronie szkoły, czyli programu edukacyjno-pedagogicznego dla szkoły. Bardzo proszę przyjrzeć się temu, jak dalece jesteśmy wystawieni na spotkanie właśnie z tym liberalizmem, z tymi programami dla ludzkości. I w jaki sposób nas to bardzo, bardzo dotyczy. To jest taka moje odkrycie prywatne, ale i też podpowiedź może dla osób, które mogłyby się bardziej z naukowego punktu widzenia temu przyjrzeć. Ja w każdym razie tutaj widzę wielkie podstępy, wielki podstęp w stosowaniu różnych tego typu teorii i zbiegów okoliczności w nazwiskach albo w nieujawnianiu chociażby imion teoretyków. To wszystko jest bardzo, bardzo sobie bliskie tam i myślę, że to jest duże zło.
Dziękujemy.
Trochę za wiele, ale po prostu tylko poddaję coś pod rozwagę i pod przyjrzenie się. Szczęść Boże.
Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Pani Wiesława, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Ja sobie też poszukam i poszperam. Natomiast chcę powiedzieć jedną rzecz, że tych różnych propozycji będzie sporo. Ale chyba przyszedł taki czas, żebyśmy stanęli tak mocno na ziemi i powiedzieli sobie, że dobra edukacja to jest edukacja katolicka. I mnie bardzo inspiruje system błogosławionej Marceliny Darowskiej, To jest wychowanie, to dzieło miłości, jest taka książka. Zdaje się, że można u sióstr w Szymanowie tę książkę nadal kupić. I ja uważam, że katolickie wychowanie i katolicka edukacja, zresztą Marcelina tam właśnie mówi o tym, że edukacja bez wychowania nawet większy akcent kładzie na wychowanie. I ja może tutaj się posłużę takim przykładem. Pisałam w swoim czasie właśnie też do naszego dziennika, nie wiem, to chyba w 2010 roku, może 2011. Napisałam taki tekst Edukacyjna klęska we Francji. I nie ukrywam, że napisałam ten tekst na podstawie takiego programu, który obejrzałam. On jest również dostępny w internecie. Program się nazywał w telewizji francuskiej Complément d'enquête, tak? Czyli takie uzupełnienie ankiety, i to dotyczyło agresji w szkołach francuskich. Program bardzo rozbudowany, bardzo wnikliwy, dobry, uważam. Oczywiście z takich laickich pozycji zupełnie, ale pokazał przykład szkoły, która się nazywa Maison d'Education de Légion d'Honneur, czyli dom, znaczy taki dom, szkoła, tak, dla tych wszystkich dziewcząt, bo to była szkoła dla dziewcząt, czy jest szkoła dla dziewcząt pod Paryżem, których antenaci otrzymali legię honorową. I w programie sporo miejsca poświęcono temu systemowi. I okazuje się, że ta szkoła, która przyjmuje dziewczęta umotywowane do nauki, bo tam intendentka mówi, że właśnie o takie dziewczęta chodzi, że jeżeli dziewczynka traci zainteresowanie nauką, no to jej się dziękuje. Ale do czego zmierzam? Szkoła była założona przez Napoleona Bonaparte dla dzieci czy sierot po żołnierzach armii Napoleona, przy czym na wzór szkoły przedrewolucyjnej. Teraz oczywiście ta szkoła kultywuje tradycje republikańskie, czyli odcina się od edukacji katolickiej, ale od strony metody to jest bardzo blisko. To znaczy to, co mogli zachować z edukacji właśnie katolickiej na wzór szkoły katolickiej sprzed rewolucji, bo Napoleon wprowadził taką szkołę, w jakiej uczyły się jego siostry przed rewolucją. Także to jest takie moje słowo, żebyśmy zaczęli na powrót myśleć o tym, że tak naprawdę nie ma co błądzić po manowcach i jakby mieć nadzieję, że tutaj spotkamy jakiś rewelacyjny system. No nie ma lepszego systemu edukacji, czy nie ma lepszej edukacji od edukacji katolickiej, w której jest miejsce na wychowanie do wyboru dobra, kształcenie rozumu do poznania i przyjęcia prawdy i umiłowania prawdy, w którym jest czas na to, żeby był wykład, żeby były pytania do nauczyciela, żeby te pytania były do momentu zrozumienia. Ja pamiętam, że na moich studiach mieliśmy takie zajęcia z doktorem Budziszem, który bardzo długo nam tłumaczył, czym jest nauka, tak? I mówił o quero quere requisitum, czyli pytam, szukam, poszukuję, błądzę. I te kwestie są jakby, kwestie czy pytania są podstawą takiej prawdziwej edukacji. Na to musi być czas. Współcześnie, z tego co wiem, a mam sporo znajomych nauczycieli, nie ma czasu na to, żeby uczeń zadał pytanie, nie ma czasu na to, żeby nauczyciel odpowiedział. Treści zostały mocno zredukowane. Metoda w ogóle nie ma nic wspólnego z właściwą metodą edukacyjną. Także jeszcze tutaj jeden taki aspekt. Marcelina mówiła o szkole dla 70 dziewcząt. I celem było wychowanie i wykształcenie pani domu. Tylko proszę zajrzeć w te programy i zobaczyć, jak mocny to był program. Ale chcę powiedzieć, że ta szkoła we Francji, MEL, również celem wychowania i wykształcenia panien, które zdają najlepiej maturę we Francji, jest wychowanie dobrej pani domu. Pani domu, która potrafi zagrać na instrumencie, świetnie zna matematykę, ale tak ta metoda jest ustawiona, że dziewczęta nie tracą czasu na przechodzenie z sali do sali. To nauczyciel chodzi. Dziewczęta są w mundurkach, przez wiele lat tam śpią w dormitorium, dopiero przed maturą są w mniejszych salach. I ja myślę, że warto byłoby tak bez kompleksów prosić, no ja myślę, że filozofów, no Radio Maryja zna tych filozofów, którzy mogliby ustawić, zresztą wiem, że ksiądz profesor Tadeusz Gus był poproszony o to, żeby pomóc no, ustawić szkołę w Zamościu i ponoć bardzo dobrze to wszystko idzie, więc są osoby, które znają się na rzeczy i tak jak mówię, bez kompleksów, ta edukacja jest najlepsza. Edukacja katolicka od strony formy, od strony treści, od strony metody. No, bylebyśmy tylko wpadli, jak móc odzyskać tę taką najprawdziwszą edukację, żeby ją wyrwać po prostu z tych programów państwowych. No właśnie pan doktor Stanisław Falkowski miał taki pomysł, żeby zrobić taką maturę, która byłaby maturą obok tej matury, która jest w systemie, ale ja myślę, że tak naprawdę, gdyby poważnie się przejąć, to rzeczywiście no niech powstanie taka grupa mędrców, którzy wypracują dobry program edukacji w Polsce. No są te osoby i może przyszedł taki czas, żebyśmy już po prostu przestali błądzić po manowcach. Dziękuję serdecznie.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Witam ojca prowadzącego i panią doktor. Słucham, no i dodzwoniłem się chyba od pół roku pierwszy raz. Słucham tutaj bardzo taką pesymistyczną...
Pan ma na imię?
Zbigniew Zdańska.
Dziękuję.
Pesymistyczną bardzo rozmowę. Ja jestem bardziej optymistycznie nastawiony. Mam już 71 lat skończone i pierwsze zacznę od tego, że jak powiedział ojciec dyrektor Rydzyk, że zaczynają pewne środowiska wprowadzać od najmłodszych lat tą zdziczałą ideologię. Ale to, proszę państwa, to nie jest wszystko, bo to jest przez moment w tej chwili. Mamy nami, jak to się generał Skrzypcak wyraził w telewizji jednej, że rządzą nami obcokrajowcy. I to chwilowo nas sprzedają. Ale rząd wkrótce będzie nowy i to wróci na stare tory. A proszę państwa, nie dojdzie do zagłady naszej ojczyzny, ponieważ Matka Boska w czasie objawień Fatimie powiedziała, że wybrała nasz kraj. I my jesteśmy pod opieką. I proszę zobaczyć, ile kataklizmów mieliśmy przecież w ostatnim tysiącleciu i zawsze zostaliśmy wybawieni. I my mamy młodzież, my tu w Gdańsku, ja patrzę, jestem też członkiem Klubu Gazety Polskiej i w obronie telewizji Radia Maryja, żeśmy występowali kilkakrotnie. jest dużo dobrej młodzieży, proszę pani, jest dużo szkół katolickich. I nie, ja to nie wierzę, proszę mi wierzyć, pani doktor i ojcze prowadzący, żeby u nas zrobili jakiś taki cielętnik, jak to jest w Niemczech czy we Francji. U nas do tego nie dojdzie. Pewnie, że pewne środowiska mogą odejść. Jest tych parę procent niewierzących, może nie chodzących do kościoła jeszcze jest kilkadziesiąt procent, ale oni się przyznają do katolicyzmu. I naprawdę, ja jestem optymistą i moje wnuki chodzą tutaj, bronimy tej idei dobrego imienia i wychowujemy dzieci i wnuków po Bożemu. I myślę, że najbliższe 1000 lat możemy być spokojni, tylko musimy się my, katolicy, modlić, żeby Matka Boska miała nas w opiece i Pan Jezus, który jest Królem i Matka Boska, to jest Królową. Dlatego też bardzo proszę takie, pani doktor, słyszę takie głosy naprawdę bardzo pesymistyczne. Musimy patrzeć bo do przodu, bo nie jest tak źle i Polska nie pójdzie tymi śladami pogańskimi czy Zachód. Pozdrawiam. Dziękuję. Wszystkich, szczęść Boże.
Dziękuję panie Zbigniewie. Czy możemy tacy być spokojni, pani?
To znaczy, pani, ja myślę, że pan Zbigniew, skoro ma wnuki, no to jest wspaniała postawa, bo trzeba mieć nadzieję i ja również ją mam, jakby też dlatego piszę to, co piszę, robię to, co robię, ponieważ mam nadzieję, że to przyniesie owoce. Natomiast nie możemy być osobami, które tylko no będą no w takim dobrym usposobieniu cały czas, bo no niestety trzeba rozeznać. Trzeba rozeznać, to rozeznanie jest, możemy z tego skorzystać. Dużo dobra się dzieje, ale tak jak mówię, ja sama jestem pełna nadziei i mam nadzieję, że uda nam się, ale trzeba po prostu działać. Także nie będę jakby chciała pana do swoich poglądów, do swojego myślenia przekonywać, dlatego że to jest bardzo dobra postawa takiego optymizmu. Natomiast zawsze trzeba wziąć pod uwagę prawdę. Prawda jest taka, że jesteśmy poddawani bardzo mocnym oddziaływaniom ideologicznym, bardzo przemyślanym, bardzo systematycznym i jeżeli jest dobro, to trzeba je widzieć, ale jeżeli jest zło, trzeba je widzieć, trzeba o nim mówić, trzeba ostrzegać, wyciągać wnioski, także realistycznie spojrzeć na sprawy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Słyszałem tego pana i dlatego zatelefonowałem. Otóż, jeżeli mogę ustosunkować się dobrze, gratuluję panu, że pan nie jest pesymistą, ale bałbym się naiwności. Kochani, popatrzmy, trzeba patrzeć realistycznie. Katolik ma chodzić twardo po ziemi, iść twardo przez tę ziemię, twardo stąpać po ziemi, nie być w chmurach gdzieś, oczywiście patrzeć na niebo, na cel ostateczny. Idziemy przez tę ziemię i trzeba dokładnie widzieć wszystko. Te siły, które to robią, są niezwykle zorganizowane. To są siły, to są również bardzo inteligentni ludzie, bardzo inteligentni. Jak nieraz tak rozmawiam z księdzem profesorem Tadeuszem Guzem, mówimy, on opowiada, jak niezwykle inteligentni są ci ludzie, którzy wdrażają te no powiedziałbym, te złe zamiary, o tak bym powiedział. Niezwykle inteligentni. I to jest to, bo nie będzie, bo Matka Boża powiedziała. No akurat. A Matka Boża nie kocha Francji? A Matka Boża nie kocha Niemiec? Nie kocha Ameryki? Nie kocha innych krajów, Rosji i tak dalej? No i co? Kocha. A co ludzie zrobili? A co z tamtymi ideologiami? a inne milionów ludzi zabili, zamordowali strasznie. A Matka Boska nie kocha ludzi tych w Syrii, czy w Iraku, czy w Afganistanie, czy gdzieś? A kto to robi? Ludzie ludziom gotują ten los. Matka Boża nic za nas nie zrobi. I dlatego nie trzeba siedzieć, a Matka Boża powiedziała tam czy tam. No, takich proroków różnych będzie się pełno znajdowało i to jest naiwność, proszę wybaczyć. To jest naiwność. Samo się nic nie zrobi. Potrzeba obudzić cały naród. Pokazać całemu narodowi, co się dzieje. A czy cały naród tym się interesuje? Czy wie o tym? Czy cały naród interesuje się chociażby, czy każdy rodzic interesuje się swoimi dziećmi? Czy mądrze się interesuje? Czy jest mądrym rodzicem? No, także to jest dużo znaków zapytania. To, że w pana środowisku jest tak, nie znaczy, że wszędzie jest tak. Trzeba szerzej popatrzeć, nie tylko nawet na swój dom, czy z sąsiadami razem, ale na miejscowość swoją. I to jeszcze jest za mało. Na województwo to jest jeszcze za mało. Na całą Polskę to jest jeszcze za mało. Popatrzmy na Europę i świat, jak to idzie. I granic nie ma. Nie ma granic na przykład w przekazie obrazu telewizyjnego, dźwięku. Zobaczcie, internet to przechodzi wszystko w moment z jednego końca świata na drugi. Tak jest i te idee przechodzą, dobre i złe. I teraz co zwycięży? I dlatego zaangażowanie katolików. Jakie jest zaangażowanie katolików w Polsce? No, chociażby w media. Ilu ludzi kupuje taką niedzielę, czy inną gazetę, czy nasz dziennik, czy inne jakieś pismo katolickie? Ilu ludzi? Miliony? Akurat. Wychodzą z kościoła i uciekają przed tym drukowanym, jak diabeł przed święconą wodą. Nie interesują się tym. I to trzeba widzieć. Jak on nie będzie czytał, jak on nie będzie się uczył, jak on nie będzie poznawał prawdy, to jest w innym, to jest po przeciwnej stronie wtedy. I on jest już w innym środowisku. I on takim się staje, jakim go czyni tamto środowisko. Czy to środowisko medialne, z jakim przestajesz, takim się stajesz. Czy może środowisko na uczelni, w szkole, w pracy, w sąsiedztwie. I nie można tak mówić, że u nas się to nie stanie. Jest takie myślenie marzeniami. To jest, przepraszam, może się ktoś obrazi na mnie, ale trudno. Trzeba być realistą. Trzeba samemu być silnym, umacniać się ciągle i umacniać innych. I czym więcej będzie ludzi takich, tym więcej będzie dobra. A zły nie śpi wcale, też zły planuje różne rzeczy i walczy o nasze dusze, nasze umysły. Także nie bądźmy, bardzo mnie jakoś tak niepokoi. Jeżeli człowiek starszy, to już powinien wiedzieć trochę więcej, że to nie tak jest. Nie myślmy marzeniami, jeszcze raz mówię. Nie myślmy, marzyć trzeba, ale marzenie, sen, jeżeli to będzie sen, marzenie wszystkich ludzi, wszystkich, to marzenie dzięki czynieniu później, wprowadzeniu tych marzeń w czyn, staje się rzeczywistością. Ale to trzeba, żeby wszyscy. I dlatego dzięki za dzisiaj, pani doktor też i ojcu i wszystkim, dzięki za to, ale ciągle to trzeba przenieść do wszystkich ludzi. Jeszcze raz mówię. Do szkół. Zobaczcie, ilu mamy nauczycieli, którzy rozumieją. To, że masz jednego znajomego, drugiego, to ludzie mówią. Akurat ile tych ludziów? Trzeba zobaczyć wszystkich. Czym się interesują? W którym kierunku idą? To widać jak za sprawy społeczne w Polsce, jak my się tym interesujemy. No. Ilu idzie do wyborów i jak wybiera jeszcze? Ile procent? No. A gdzie reszta? A ilu ludziom zależy na tym, żeby była dobra rodzina? No. A co jest z rodziną? Rodzina się rozpada w Polsce, to jest epidemia. I tak dalej. To jest... Do tego jest w brud, także nie mówmy tak, że samość. Ja absolutnie uważam, że to jest błąd. I tyle. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
Dziękuję.
Się nie poddajemy i to jest apel do wszystkich. I to, że jesteśmy w Szkole Maryi, że jest takie radio, to nie jest przypadek, kochani. Pan Bóg wszystko organizuje. I na coś nam to dał. Zobaczcie, no nie ma tych mediów w Polsce. Które media o tym mówią? No, a tyle tych mediów. No, i jest takie jedno radio i jedna taka telewizja, dziękować Bogu. Ja tylko apeluję do wszystkich, żebyśmy, kochani, wspierajcie to radio i tą radio i telewizję, bo nie wiem, jak długo będzie istniało. Niezależnie od tych wszystkich nacisków, ale również z prostych przyczyn. Nie damy rady zapłacić za częstotliwości. Ojcze, ja zobaczyłem, ile pieniędzy mamy za sierpień, prawda? Przyszło. Ojcze, dużo mniej niż mamy zapłacić w tym miesiącu. Dużo mniej. Ja nie wiem, z czego my zapłacimy. No i tak, ja mówię, no my to tego. Coś zrobił, powiedz, a nie. Co zrobili twoi sąsiedzi, inni katolicy, nie tam gadaniem, samymi marzeniami nic nie zrobimy. Trzeba czynów jeszcze. Dziękuję serdecznie. Także czynów, żeby ludzie byli bardziej świadomi. Ale nie tylko świadomi, ale jeszcze prawi. Prawe sumienia mieli. Dziękuję serdecznie.
Bardzo dziękuję, ojcze. Pani doktor.
Serdecznie Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za cierpliwość, za to, że Państwo mieli swoje do powiedzenia. To jest bardzo ważne. Myślę, że taka wymiana myśli to jest właśnie nasz katolicki duch, w którym możemy ze sobą rozmawiać. Mamy na to czas, podsuwamy sobie tematy. Ja jeszcze tylko chciałam Państwu powiedzieć, bo tak może na zakończenie, te lektury, które wskazałam, ja do nich gorąco zachęcam. Cieniutka taka broszura, nowa etyka w dobie globalizacji. No nie wiem, czy siostry Loretanki ją jeszcze mają, ale ja może tak króciutko podsumuję. Ideolodzy opracowali, mają swoje cele. To są cele, które walczą z całą cywilizacją, która jest cywilizacją naszej kultury. Walczą. Opracowali własne cele, uderzają w Kościół katolicki, uderzają w prawdę o Bogu, uderzają w prawdę o człowieku. Stworzyli swój własny język i swoją nową globalną etykę, w której prawo do wyboru stanowi fundament, przy czym to prawo do wyboru nie jest związane z dobrem i nie jest związane z prawdą. Bo jeżeli to prawo do wyboru realizuje się na przykład w wyborze aborcji w dobrych warunkach sanitarnych, to czy my możemy się na to zgodzić? Czy my możemy być świadkami biernymi, niejako alchemicznych zabiegów na narodach, na naszym narodzie? Także gorąco Państwa zachęcam do lektury, do tego, żeby pogodzić się z tym, że czasami trzeba wysiłku, żeby pewne rzeczy zrozumieć. Jest nowy język. W tym języku będziemy mieli takie terminy jak jakość życia, zrównoważony rozwój, prawo wyboru, wszystko dla wszystkich, między innymi. Tych słów, sformułowań sztucznie stworzonych jest więcej. Jeżeli Państwo zapoznacie się z tymi lekturami, ja mówię o Margaret Peters, także o księdzu profesorze Tadeuszu Guzie, 4 tomy rozmów niedokończonych są już spisane i wydane. To są podręczniki. Serdecznie zachęcam do lektury. Bądźmy mądrzejsi. Starajmy się zachęcać innych do poznawania prawdy, żebyśmy mogli mocno chodzić po ziemi, ale i dojść do Boga. Serdecznie Państwu dziękuję.
Bardzo dziękuję. Kogo Pani doktor chciałaby pozdrowić? Pani pierwszy raz jest w Radiu Maria.
Chciałabym pozdrowić moich najbliższych. Chciałabym pozdrowić moich rodziców, moje dziecko, mojego syna Stanisława. Chciałabym pozdrowić mojego szwagra, moje przyjaciółki z mojej wsi Izabelin, wszystkich moich przyjaciół w okolicach Warszawy i także Margaret Peters, księdza profesora Tadeusza Guza, który w przerwie zadzwonił, bo nie wiedział o tym, że dzisiaj będę, ale słuchał, także chciałam pozdrowić wszystkich, którzy jakby ze mną współpracowali, siostrze Andrzei, dyrektor wydawnictwa Sióstr Loretanek, siostrze Jolancie. Tak, to już chyba zakończę, bo już czas, prawda? Serdecznie dziękuję i także księże Grzegorzu serdecznie dziękuję.
Bardzo dziękuję pani też. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Naszym gościem dziś w rozmowach niedokończonych była pani doktor Aldona Ciborowska, publicystka, obrona antropologii katolickiej. To temat rozmów. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękujemy za telefony.